Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
Witam Państwa serdecznie. Nie wiem, czy Państwo kojarzą taką sytuację, albo kiedyś doświadczyli, że jest paczka trzech przyjaciół i dwójka się umawia razem i zapomina zaprosić tego trzeciego lub tą trzecią. No więc właśnie teraz mamy taką sytuację dla tych, którzy nas tylko słuchają, a nie widzą. Cezary i Aldona siedzą sobie wygodnie na jakiejś bordowej kanapie, a ja zaproszenia nie dostałem. Dzień dobry Czarku, dzień dobry Aldono.
Dzień dobry Maksiu, co tam na Sri Lance? Może dlatego zaproszenia nie dostałeś?
Sri Lanka, nie Sri Lanka, zaproszenie można było wysłać. Jeżeli by Państwo zobaczyli na jakichś paskach w telewizji, że Polka zrobiła raban w Szwajcarii, to wiedzcie, że była to Aldona Marciniak, ale na szczęście udało się, raban zadziałał i jest z nami. Mamy CoDrive numer 52 przed Grand Prix Chin, a tematy na dzisiaj to właśnie pierwszy taki weekend od 5 lat i czy to jest faktyczna nadzieja na pokonanie Red Bulla, o tym, czy Formuła 1 zamieni się w wrestling, o tym, czy Sainz zdobędzie Mistrzostwo Świata i jeśli zdobędzie, to gdzie, no i o tym, czy myliliśmy się co do Tsunody, ale rozpoczniemy sobie standardowo od propsów i disów za Grand Prix Japonii. To może rozbije te wasze duo i zacznie Aldona, a potem powiem ja, a Czarek zaczeka. Więc propsy za Grand Prix Japonii od Aldony.
Poczekaj, Maciu, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem i tym, że teraz, wiesz, panie tak przodem.
No ale dobra, nie oglądałaś i teraz trzeba kombinować.
Bryka czyta.
Tak rano, ludzie kochani, kto to widział. Dobra, mój props za Grand Prix Japonii idzie do Fernando Alonso, stary samuraj. Cały czas Tomasz sam mówił po tym wyścigu, że to jest jeden z jego najlepszych wyścigów w karierze, trochę pewnie przesadzając i koloryzując i też podwyższając swoje notowania na rynku transferowym. Wtedy jeszcze nie było potwierdzone, że zostanie z Astonem, co nie zmienia faktu, że w tym samochodzie, w którym Lance Stroll był 12, a w kwalifikacjach 16, odpadł w Q1, Fernando Alonso naprawdę pokazał klasę.
Stary człowiek, a może?
Tak jest, czekałem aż to padnie. No dobrze, ode mnie props dla Carlosa Sainza, który lżejszy o 100 gramów wyrostka, znowu best of the rest. Pokazuje wszystkim fanom Ferrari, że będą żałować. A teraz Czarek, proszę, props.
Zebrałeś Sainza, niech tak będzie. Ja mam tutaj taki dylemat. Czy Leclerca w ramach przekory, żeby pokazać, że Leclerc też pojechał świetny wyścig, co by dał oczywiście propsa Ferrari, czy jednak Tsunodę, którego chcę zapropsować, dlatego że tyle go zlisowałem już w życiu, że być może teraz dla równowagi wypadałoby uznać, że faktycznie pojechał bardzo fajnie ten wyścig koncertowo na własnym torze. I nawet już, że ten punkt zdobył ostatni, no to jedno, ale przede wszystkim tych kilka wyprzedzeń, które... Fakt jest taki, że mogły się skończyć dramatycznie, jak na przykład atak Albona na Daniela Ricciardo, a jednak żaden z nich dramatycznie się nie skończył. W bardzo podobnym manewrze Tsunoda wyprzedził na przykład na początku w tym samym miejscu Estebana Ocona i jemu pokleiło. Ocon zostawił więcej miejsca, bo miał więcej miejsca z lewej, ale też nie tylko niego, z Magnussenem była walka, prawda, też w tych sekwencjach esek. Tak więc no, absolutnie fenomenalny występ Tsunody, o którym jeszcze pomówimy i wtedy już nie będę taki miły.
To teraz disy za Grand Prix Japonii i zaczyna też Aldona, proszę bardzo, disik od...
Mój dis dla Kevina Magnussena, najbardziej za kwalifikacje, w których strasznie odstaje od Hulkenberga, znowu odpadł w Q1, 18, Hulkenberg awansował do Q2, 12, w wyścigu trochę podgonił, no ale Kevin już naprawdę powinien iść na emeryturę, co dobre to już było w debiucie.
No dobrze, teraz... Teraz dis ode mnie. Ode mnie dis dla Logana Sargeanta, który poklejonym bolidem, ale wypadł w Q1, Boże, przepraszam, nie w Q1, w pierwszym treningu, tak bardzo, że nie mógł pojechać w drugim treningu. No a potem pojechał wyścig tak, jak to on potrafi doskonale, więc ode mnie taki dis dla niego. To tyle, nie mam nic więcej do powiedzenia. Nie będę go już więcej kopał siedzącego w poklejonym bolidzie. Czarku.
Jejku, to mi zostało Wszyscy moi trzej kandydaci mi zostali, myślałem, że będę miał jakiś szybki, ułatwiony wybór, natomiast jako, że o Williamsie chyba jeszcze będziemy rozmawiać, jak mi się zdaje, to Albona zostawię sobie na deser, więc dam Disa Russellowi za to płakanie na Piastriego podczas tego niezdarnego kolejnego ataku. Kolejny raz, naprawdę bardzo słabe zagranie, po raz kolejny Russell pokazał, że może prędkość ma, a nawet nie tyle może co na pewno, ale ścigać to się nie umie. Jeszcze do tego te całe, tak samo jak płakał na Alonso i ściemiał już do końca oczywiście, no bo inaczej by wyszło, że sam skrewił, że tutaj Fernando idzie, jak nie należy i tak dalej. Tak teraz jeszcze twierdził, że Piastri mu miejsce zostawił, że dobrze, że ten Piastri, że go ostatecznie wyprzedził, bo inaczej to by było nie za dobrze. Podczas gdy ewidentnie Piastri go z toru wypchnął, co widać na powtórkach, szczególnie z tyłu zakrętu, że Piastri nie ma miejsca, gdzie pojechać. I oczywiście wszystko, co by się działo, całe wszystkie nieszczęścia świata George'a Russell, oczywiście w jego głowie są spychane na jego rywali. No, dla mnie niestety jest to postać, która... To tak jak papiery Carlosa Sainza idą do góry w tempie rakietowym, tak notowanie George'a Russella poleciały na łeb, na szyję. I nawet fakt, że ewidentnie zawija Lewisa Hamiltona, co jest najzabawniejsze, zupełnie nie poprawia jego papierów, a wręcz bardzo obciąża papiery jeszcze do tego Lewisa Hamiltona.
Dziękuję bardzo, to były propsy i disy za Grand Prix Japonii, a teraz przechodzimy do naszego pierwszego z wielu tematów na dziś. Pierwszy temat jest taki, czy mamy kryzys w Formule 1 i czy ktoś musi tutaj zareagować. Adrian Newey, czyli przypomnijmy, najbardziej utytułowany inżynier w Formule 1, twierdzi, że tak po prostu musi być, tak jak jest teraz. Nie da się stworzyć Formuły 1 z większą ilością walki poprzez regulaminy. Mówi tak, o ile nie uczynimy ścigania sztucznym, to będzie tak, jak jest, ale jeżeli uczynimy je sztucznym, przypomina redaktor Max, wówczas Formuła 1 zacznie się zamieniać w WWE. Nie sądzę, że jest to możliwe. WWE, czyli właśnie wrestling, czyli udawane sporty walki w dużym skrócie, ale z kolei Paul Stoddart, czyli były właściciel Minardi, który sprzedał Red Bullowi i teraz to jest WeCarb, Alfa Tauri, Toro Rosso, mówi tak, czasami trzeba podjąć trudne decyzje. Proponuję dodawanie balastu do mistrzowskiego bolidu. I teraz, czy redaktor Gutowski chciałby, żeby Formuła 1 wyglądała jak WWE, czy jednak uważa, że dobrze jest jak jest, po prostu? I on dobrze o tym wie.
Myślę, że jest to ważna dyskusja, którą trzeba otworzyć, bo no Adrian Newey w ogóle w bardzo fajnym tekście w wywiadzie dla Motorsportu mówił o swojej idealnej Formule 1. Zaczął od silników V10 i potem przeszedł przez lżejsze i mniejsze podwozia, czyli dokładnie wszystko to, co każdy rozsądny fan, nie będąc inżynierem, wie, jak powinna wyglądać Formuła 1. W ogóle bardzo fajny, rozwinięty tekst. Natomiast właśnie tutaj padła ta kwestia, czy... No, mamy kolejny sezon, który jest nudny, chociaż ten faktycznie jest nudny. Poprzedni był bardzo dobry, moim zdaniem ten faktycznie jest średnio porywający. I czy da się to jakoś naprawić przez regulaminy? I Newey podkreśla, że no, po pierwsze to robimy od jakiegoś czasu. Przecież mamy limity budżetowe, tak, mamy też czas skalowany w tunelu aerodynamicznym i to nic nie działa. I uderza właśnie w tym kierunku, że trzeba by było stworzyć taki rodzaj sztucznego ścigania, czyli ten WWF słynny. I teraz pytanie, czy to zrobić, bo ja szczerze nie mam na to gotowej odpowiedzi. Znaczy, Formuła 1, jaką ja znam, to co się teraz dzieje, nie odbiega za bardzo od Formuły 1, którą się fascynuje od lat ponad 30. Znaczy, tak zawsze było, że były sezony nudniejsze, ciekawsze, były wyścigi nudniejsze, ciekawsze. Nawet w najciekawszych sezonach w historii, typu 2021, były wyścigi, które nie były jakoś szczególnie porywające, ale my pamiętamy tylko te ekscytujące momenty. Więc to jest jakby no, twarz Formuły 1. Z drugiej strony, no jednak no żyjemy w takich czasach, że cierpliwość obserwatorów się kończy. Teraz przyszło nowe pokolenie w ogóle obserwatorów, może o tym Aldona trochę więcej powie, bo to ja się dowiedziałem o tym i totalnie mnie to zafascynowało, które nie do końca tę Formułę 1 będzie znosiło. Fakt jest jednak taki, że to pokolenie mi się wydaje, ono nie do końca też generalnie ogląda Formułę 1, bardziej ogląda jakieś zdjęcia na Instagramie i jakieś wszystkie te poboczne historie i wygłupy kierowców tych czy owych. Natomiast no jest to dla mnie taka zagwozdka, bo to dociążanie bolidów to BOP. Stoddart mówi o tym, żeby dociążać bolid mistrza świata, co by było zbyt dalekim strzałem, ale na przykład kiedyś był taki w mistrzostwach świata turystycznych samochodów system, że dociążanie samochodu zwycięzcy, na przykład czy trzy pierwsze samochody dostają jakąś tam ilość balastu i w kolejnym wyścigu to się zmienia, bo jeżeli dany kierowca nie wygra, no to teraz mnie pewnie przeklina większość purystów wyścigowych i będzie, no, będzie zaskoczona wręcz, bo też jestem w sumie purystą, że co ten Cezary tutaj za, opowiada za bluźnierstwa, ale czemu nie? Czemu nie? Jeżeli mamy mieć więcej akcji, jeżeli mamy mieć więcej walki, jeżeli już kombinujemy, robimy sprinty takie, siakie, wakie, zastanawiamy się, czy nie odwracać kolejności na starcie, mi się wydaje, że ten success balance, to się nazywa, czyli balance za sukces, to jest w miarę najrozsądniejsze rozwiązanie, jeśli chodzi o wyważanie osiągów. Mam oczywiście system BOP, który obowiązuje w WEC-u, między innymi w wyścigach długodystansowych generalnie, tylko nie jest stworzony do Formuły 1, bo w Formule 1 jakby wszyscy mają tyle pieniędzy, że robią samochody o podobnym kształcie według tego samego, wydają podobne pieniądze, żeby robić samochody według tego samego regulaminu. A w WEC-u chodzi o to, żeby samochody, które są bardzo różne z założenia, żeby miały zbliżone osiągi i żeby po prostu producenci nie musieli, bo by tego nie robili, nie produkować osobno samochodów specjalnie o podobnym kształcie, żeby się ścigać w długim dystansie, szczególnie jeśli chodzi o auta GT, tylko żeby mogli wziąć Porsche 911, które ma silnik albo z tyłu, albo wersja RSR miała w środku ten silnik, co było w ogóle bluźnierstwem, albo wziąć samochody, które mają silniki z przodu i wszystkie na tym samym torze, w tych samych warunkach, żeby miały porównywalne osiągi. W ogóle a propos BOP, to teraz było nowe wyrównanie przed kolejnym wyścigiem, ale o tym pewnie powiem później. Tak czy inaczej, BOP nie jest dla Formuły 1. To jest dla wyścigów długodystansowych, dla wyścigów samochodów, które są bardzo różne z punktu wyjścia konstrukcyjnego. Natomiast dla mnie performance ballast, jeżeli już mamy kombinować i zrównać Formułę 1, ja się ostatnio zmieniłem. W sensie, że przypuszczam, że 2-3 lata temu to byłbym w ogóle przerażony, a teraz na starość mi przychodzi coś takiego, że nawet powiem szczerze, że mi to chętnie bym to zobaczył.
No, to byłoby ciekawe, ale masz rację, że waga to jest chyba jedyny rozsądny system, bo myślę, że dużo osób w BOP, takie jakie ono jest w wyścigach długodystansowych, po prostu nie do końca wierzy w czystość tego, to nie jest przejrzyste.
No nie, bardzo skomplikowany system.
Dokładnie i on po prostu nie budzi zaufania, mówiąc wprost, więc a waga jest czymś wymiernym, czymś co ewentualnie można by było faktycznie przeprowadzić, natomiast wiesz, no już w pewien sposób ci lepsi są karani w Formule 1, bo masz ograniczenia w CFD, w tunelu aerodynamicznym, to siódmy zespół ma 100% tego czasu, a każdy, kto jest wyżej, ma odpowiednio mniej, każdy, kto jest niżej, ma odpowiednio więcej, więc te próby regulacji tak. Jakieś są, no ale no, oczywiście... Nie jest to to samo, co na torze. Natomiast jeszcze inną rzecz ciekawą Newey też poruszył. Słuchajcie, Formuła 1 nie jest już atrakcyjna. Nie jest atrakcyjna dla inżynierów przez limit budżetowy. Newey mówi, że to nie jest tak, że oni mogą pójść sobie na uniwersytet i wziąć najlepszych ludzi, jacy są, bo wiedzą, że zaoferują im nie tylko fajne środowisko pracy, ale zaoferują im najlepszą kasę. Teraz oni idą i muszą im sprzedać pasję, bo nie są w stanie już im zaoferować najlepszych pieniędzy. I on zwraca uwagę na to jako inżynier, że najlepsi inżynierowie, którzy kończą szkoły, kończą studia, nie przestali trafiać do Formuły 1. Co mnie bardzo zaciekawiło, że no teraz musisz sprzedawać pasję, bo kasą to już no, nikogo nie zachęci.
A chodzi też chyba nie tylko o kasę, chodzi też o to, że takim pierwszym magnesem dla tych wszystkich zdolnych inżynierów Formuły 1 było to, że szczególnie jeśli chodzi o przemysł aeronautyczny i o aerodynamikę, że osoba po skończeniu odpowiedniej uczelni, gdyby miała pracować dla firmy, która produkuje samoloty, mając tyle szczęścia, że dostałaby się w odpowiednie miejsce do odpowiedniego działu, pracowałaby nad jednym elementem, który prawdopodobnie by nie ujrzał światła dziennego, a jakby ujrzał, to by go przetestowali za 2 lata, wprowadzili do samolotu za 4 lata. A Formuła 1 przychodzisz, jak zostaniesz dopuszczony do odpowiedniego miejsca, a jednak było tam miejsce, no to dziś wymyślisz, jutro masz to w CFD, pojutrze jak sprawdzą, że o, to działa, to mają już w tunelu aerodynamicznym model 60%, który testuje i może skończyć w bolidzie, więc jakby ta dynamika, jakby to przełożenie tego, wiesz, dzieła twojej głowy i twoich rąk na to, co zobaczysz potem, było absolutnie daleko wyższe niż w przemyśle samolotowym. A teraz nagle Formuła 1 wchodzi do punktu, w którym nie tylko, że pieniądzów nie ma na to, to jeszcze nawet gdyby były pieniądze, to masz duże, to masz ograniczenia w pracy w tunelu aerodynamicznym i oprócz tego coraz bardziej restrykcyjne regulaminy techniczne, żeby zrównać stawkę, co i tak ostatecznie nie daje żadnego efektu.
A jeszcze nie daj Boże, trafisz do przemysłu lotniczego wojskowego, to wtedy wymyślisz coś, wprowadzą za 10 lat i nikt się nigdy o tym nie dowie, bo to będzie tajne. A ja się trochę z Państwem nie zgodzę. Otóż ja na przykład uważam, że totalnie nie powinno się wprowadzać jakichś obciążeń i tak dalej, bo wtedy Formuła 1 zamieni się po prostu w skoki narciarskie. czyli jest tak dużo dodatkowych zasad, których nikt nie rozumie, to się wszystko zacznie komplikować, dlaczego ten dostał teraz 5 kilo. Poza tym myślę, że to wpłynęłoby na motywację inżynierów, bo po co robić coś najlepszego, skoro jak zrobimy coś najlepszego, to nam dowalą, to może trzeba robić takie, wiecie, trochę przed najlepsze, kalkulować, że może jak będziemy drudzy, to będziemy tak naprawdę pierwsi. Nie podoba mi się to. W sensie nie jestem też wielkim fanem nudnych wyścigów. Nie piję do żadnych konkretnych teraz, żeby nie było. Natomiast nie uważam, że powinno się karać kogoś za to, że w jakiejś części zrobił doskonałą robotę, o ile nie dostał na przykład wcześniej informacji, że będą jakieś nowe zasady. Tak? Tu też nie piję do nikogo konkretnego. Ale przejdźmy teraz do Fernando Alonso, który swoją decyzją odblokował rynek transferowy swojemu rodakowi, czyli Carlosowi Sainzowi. Otóż Fernando Alonso zdecydował, że zostaje w Astonie Martinie na lata, czyli już naprawdę będzie starym człowiekiem i wciąż będzie mógł. Nie, no żartuję. Chociaż śmiał się, że niedługo w stawce też Lewis będzie 40-latkiem, więc może przestaną jemu tak wypominać, że jest jedynym 40-latkiem w stawce wszystkich kierowców. Chciałbym, żebyśmy...
Przepraszam, że wchodzę Ci w słowo, dlatego że zdałem sobie sprawę, że jest taka korelacja, że kiedy Fernando Alonso wracał do Formuły 1 kilka lat temu, to już mówiono, że jest stary, że jest za stary i że w ogóle jest stary. To Lewis Hamilton, kiedy podpisał kontrakt z Ferrari, to już był starszy niż kiedy Fernando Alonso wracał do Formuły 1 i jakoś nie słyszę głosów nigdzie, że jest jeszcze za stary. To jest wszystko kwestia, jedni powiedzą, że to Fernando Alonso przydał szlak, a drudzy powiedzą, że pewna racja stanu jakby widzi starszeństwo wieku kierowcy, który być może zabiera miejsce i trochę chwały ich kierowcom, natomiast jeśli chodzi o ich kierowcę, to tego problemu sztucznego nie zauważa.
Dobra, słuchajcie, podzielimy to sobie na dwa segmenty. Najpierw segment Fernando Alonso, a potem segment Carlos Sainz. Chciałbym, żebyśmy zaczęli o tym, co powiedział Wam Wasz ekspert, anonimowe źródło prosto z Barcelony. Powiedział Wam coś o wyborze Fernando Alonso. Czy zdradzicie coś? Proszę, zdradźcie. Najwyżej tego nie puścimy.
Właśnie teraz tak się zastanawiam, na ile możemy tę perspektywę przekazać. Natomiast rzeczywiście pewien kierowca wyścigowy na przykład, to się w ogóle nie dziwi decyzji Fernando Alonso, bo zwraca uwagę na to, że Fernando Alonso w Astonie Martinie ma gwarantowaną pozycję numer 1. Fernando Alonso w Red Bullu ma gwarantowaną pozycję numer 2. I to można robić na różne sposoby. Natomiast ostatecznie tak by wyglądał układ w zespole, więc z punktu widzenia Fernando Alonso, mówi pewien kierowca wyścigowy, nie ma sensu się pchać do Red Bulla, tylko zostać w Astonie, gdzie swoją pozycję lidera, człowieka, który zawsze będzie dostawał to, co najlepsze od ekipy, ma zagwarantowaną. Problem z tą decyzją polega na tym, że tak naprawdę wszystko co ciekawe, co się mogło wydarzyć na rynku transferowym i być ciekawy, to się nie wydarzy, bo nie będzie Fernando Alonso w Mercedesie, nie będzie Fernando Alonso w Red Bullu, a Aston Martin raczej nie będzie lepszym samochodem od ani jednego, ani drugiego w kolejnych dwóch sezonach. Więc teraz tak naprawdę, pewnie za chwilę o tym jeszcze szerzej porozmawiamy, ja się boję, że ten rynek transferowy, którym się tak ekscytowaliśmy, sprowadza się do tego, że Sainz podpisze umowę z Mercedesem, i to jest tyle. W Red Bullu zostanie tak, jak jest. To są moje obawy, mam nadzieję, że tak nie będzie. Też słychać różne plotki, zaraz jeszcze to rozwiniemy. Natomiast ten ruch Fernando Alonso po prostu zamyka już drogę do takiej naprawdę prawdziwej bomby transferowej. No chyba, że jednak Max w Mercedesie.
Chyba, że Verstappen zrzuci atomówę, tak, i nagle przejdzie gdzieś indziej. No.
Ale to dopiero w przyszłym roku. Znaczy... Ja na przykład byłem trochę rozczarowany, ale potem jak się na tym zastanowiłem, jeszcze zanim ten kierowca wyścigowy, którym jest Robert Kubica, tak, bo mówicie, on w live o tym mówił, prawda, w którym gadaliśmy?
Nie.
Okej, no i was. Okej. Okay.
No, może Czarek zrobił Petera Bayera po prostu klasycznego zrobiłeś. Słyszeliście o tym w live, prawda?
To jeszcze nie są w takim razie takie rzeczy. Więc pewien kierowca wyścigowy, jakby jeszcze raz, że już zanim gadali, to zdałem sobie sprawę, że ostatecznie faktycznie, co go miałby szukać w tym Red Bullu? W Red Bullu mógłby szukać jakby tylko i wyłącznie bolidu i pozycji kierowcy, który będzie mógł walczyć o mistrzostwo świata i tej pozycji by nie miał. Był tam zatrudniony co najwyżej jako straszak dla Maxa Verstappena, a pewnie nie mógł być dlatego, że prawdopodobnie jednak Christian Horner ma za małe przebicie jako szef ekipy, żeby osadzić to miejsce. Cały czas jednak królem tego zespołu jest Max Verstappen, więc byłby zatrudniony na pozycji kierowcy numer 2 z góry i gdyby nic cudownego się nie stało, szansę na tytuł by nie miał prawdopodobnie tylko też z bardzo krótkim kontraktem. Więc nie była to opcja. Mercedes wydaje mi się, że za mocno kręcił nosem. Znaczy Fernando Alonso zasługiwał na takie traktowanie, że ojej, straciliśmy Lewisa Hamiltona, nie mamy wyboru. Fernando, po prostu zależy nam na wynikach, wierzymy w ciebie, damy ci super bolid.
Proszę przyjść.
Tak, proszę przyjść do nas. Oni tego nie zrobili z kilku różnych powodów. Wydaje mi się, że jest to kwestia ego, kwestia ambicjonalna. W dużej mierze Toto Wolffa, który z jednej strony nie może przyznać, że George Russell to jednak nie wypał, a jest to nie wypał. Nie, chyba, nie wiem, masz inne zdanie?
Na pewno jest to wiele gorzej niż miało być.
Nie wypał, to jest kierowca, w którego Mercedes Toto mówił, że to będzie mizior, że to będzie po prostu totalnie super kierowca. Mercedes włożył pieniądze na jego karierę
w kategoriach
juniorskich, ale to jeszcze drobne na te, jeśli chodzi o wydatki Formuły 1. Potem dużo musieli zapłacić pieniędzy za to, żeby jeździł w Williamsie przez 3 lata, się tam obijał. Teraz płacą mu dużo pieniędzy za to, żeby jeździł w Mercedesie. I nie dziwi mnie ostatecznie, że wszyscy teraz udają po tym, jak George daje ciała, generalnie wyścig po wyścigu coś tam zmaści, że wszyscy mówią, nie, tu jest wspaniale, to tu wina Alonso, tutaj wina Piastriego, że nie chcą spojrzeć prawdziwie w oczy, no bo to ten pociąg za daleko odjechał, więc teraz wszyscy muszą udawać, że cesarz ma nowe szaty i że po prostu są tak zwiewne i lekkie, że ich nie widać, tak? A podczas gdy Russell świeci gołą dupą już od długiego czasu, bo tyle bardziej niż kiedykolwiek. No tak jest. Więc tutaj jeden fakt jest zablokowany tylko na to, żeby brnąć w mit tego, że George Russell to będzie nowy Lewis Hamilton, którym nie będzie. A drugi fotel, no to z jednej strony to chce trzymać miejsce dla Verstappena, który może przejść, bo gadał z nimi i pytał, co się stanie w zespole, tylko nie w przyszłym roku, a w kolejnym, albo dla Tonellego i nagle mamy tutaj propozycję dla Alonso i także dla Sainza prawdopodobnie, tylko na jeden rok. A tutaj mamy Astona Martina, który bardzo chce, żeby Alonso jeździł od początku, to mówi o kontrakcie wieloletnim, nie tylko na jazdę samochodem, to jest też kontrakt ambasadorski na długie lata, więc związanie z silnym brandem, po prostu super fajna robota i do tego jeszcze to, co najważniejsze, ty twierdzisz, że Aston Martin nie ma szans, żeby nawiązać walkę z Mercedesem i z kim jeszcze? Z Red Bullem mówiłeś.
Red Bullem.
Nie do końca. Mi się wydaje, że ma szansę, że jeżeli masz już wybierać między jakimiś ekipami, które mają coś zrobić w nowej formule technicznej, to masz Ferrari i Red Bull, przy czym Red Bull masz znak zapytania silnika, bo wcześniej nie robili własnych silników, to będzie pierwszy, więc nie wiem, jak to będzie. Mercedes, który też jest znakiem zapytania, bo 3 lat nie potrafią zrobić porządnego bolidu. I jak masz kogoś wymieniać, to Aston Martin. Dlaczego? Bo będą mieli Hondę, która robi teraz najlepsze silniki Formuły 1. Dlatego, że mają dużo pieniędzy i duże ambicje, mają nową bazę, którą rozbudowują i moim zdaniem, jak będzie duże przetasowanie, to Aston jest jednym z tych strzałów. Aston Honda.
Wiesz co, tutaj faktycznie masz rację, to trzeba podkreślić, że to całe ich zaplecze, to jak oni się rozwijają, to jest wyjątkowe. Też o tym tak. Mówił Alonso, że gdy przyszedł do zespołu 22 miesiące temu, to tam były pozostałości ekipy Jordana tak naprawdę i tyle. Teraz ta infrastruktura wygląda imponująco i to jest też coś, co go jakoś tam przekonało. No, Lawrence ma kasę i ją wydaje po prostu.
No.
Dobrze, przejdźmy teraz do segmentu młodszy Hiszpan, czyli Carlos Sainz. Zaczniemy od peanów Helmuta Marko na temat Sainza. Mówi tak, kto z dwójki w Ferrari w zeszłym roku z pewnością był to Leclerc, ale teraz powiedziałbym, że to z pewnością Sainz. Sainz ma mocny charakter, jest ambitny i bardzo zmotywowany. Po pierwsze z powodu zwolnienia z Ferrari. W tej chwili wszystko do siebie pasuje. Tak, chciałem taki właśnie z takim austriackim zaśpiewem. W tej chwili wszystko do siebie pasuje, więc jest niesamowicie wysoko. Z kolei Carlos Sainz wypowiedział się, taka dosyć mocna wypowiedź jak na niego, bo on tak raczej zawsze te informacje o odejściu ubierał w piękne korporacyjne słowa. Mówi tak, żałuję, że nie mogę startować za rok w Ferrari, zwłaszcza patrząc na to, jak świetnie dogaduję się z zespołem, mechanikami i tak dalej. To lekko frustrujące, że odchodzę, ale z drugiej strony to otwiera mi drzwi do innego zespołu, w którym mam nadzieję zdobędę mistrzostwo świata. Czyli gdzie? Czyli gdzie to będzie? Zastanawiamy się nad tym, gdzie to będzie, ponieważ najnowsze plotki mówią o tym, że jest już bardzo blisko Mercedesa. Pozostaje jeszcze opcja Audi. No i pozostaje opcja Red Bulla, która wydaje się na tę chwilę najmniej prawdopodobna. Chyba się zgodzicie. Myślę, że do Red Bulla jeszcze chwilkę, zaraz o tym porozmawiamy. Ale gdzie waszym zdaniem najprawdopodobniej trafi Carlos Sainz? A może sobie zrobi rok przerwy, polata po świecie?
Ja chcę tylko wejść, bo może nie wiem, czy, może Aldona zacznie. Chciałem powiedzieć, że co prawda nie masz tego jeszcze ze śpiewu austriackiego, ale wąs już całkiem. Co prawda bardziej taki cesarsko-królewski niż ten z Międzywojnia, ale ten z Międzywojnia bardzo łatwo można załatwić. Nie wiem tylko, czy byłby w modzie.
Możesz się wyśmiewać z wąsa. Jest to wąs, który został zaczepiony przez dobre 5 obcych osób zupełnie na całym świecie, które mówiły, że świetny wąs. Więc to nie jest takie byle wjecheć. To jest naprawdę rzecz, o którą się dba i która wygląda. Więc próbowałeś wyśmiać, a ja jestem dumny. Więc proszę, Aldona, przejdźmy teraz do Helmuta Marko i w zasadzie do Carlosa Sainza. Przepraszam.
A coś bardziej tak w stylu takiego, wiesz, dwa przecinki albo
cudzysłowie? Albo Herkulesa Poirot.
Czasem jak mi tak odrośnie tu z boków, to sobie tak gole śmiesznie na Lemiego Kilmistera i tak sobie chwili wiecie, że tu jeszcze tutaj są takie ładne dwa kły, ale potem przycinam.
Ja bym w to Międzywojnie bardzo chętnie bym zobaczył, jak byś wyglądał.
Z takim zakręconym tak, tylko to dużo strasznie roboty, bo to musi wyrosnąć, potem to trzeba na wosk brać, to chyba nie mam cierpliwości do tego.
Chodzi mi bardziej o dwa przecinki.
Tylko Bernie Ecclestone może bezkarnie nawiązywać do tamtych czasów. No dobra, słuchajcie, Carlos Sainz gdzie? Rzeczywiście wydaje się, że najprostsza droga prowadzi do Mercedesa, chociaż są też sygnały, i to mówi Automotorum Sporta, oni są generalnie nieźle poinformowani, że Toto Wolff dostał zielone światło, żeby po pierwsze zapłacić Verstappenowi gigantyczną kasę, po drugie, żeby na niego czekać. Że mogą się wstrzymać z decyzją na temat drugiego kierowcy. Pytanie, czy z kolei Sainz nie będzie bardziej na musiku, bo tam z kolei naciska Audi. Tylko, że Audi to jest jedna wielka niewiadoma, to jest znak zapytania, nie wiadomo, co to będzie. Więc, no plus jeszcze na to Audi trzeba mimo wszystko chwilkę poczekać. Także, nie wiem, w tej chwili wydaje mi się, że to jest Mercedes, nawet mimo tych słów Helmuta Marko o tym, jak to Sainz jest w tym roku lepszy od Leclerca.
No La Gazzetta, dello Sport i nie tylko, inne włoskie tytuły twierdzą, że to już jest bardzo blisko, że to jeszcze nie jest jakby podpisane, ale już niedługo może zostać ogłoszone, tylko tam jest jedna kość niezgody. Polega ona na długości kontraktu, czyli Toto chce trzymać oczywiście miejsce, żeby w razie czego jak Max uzna, że jednak nie ty Maxiu, tylko Max Verstappen, jak uzna, że w przyszłym roku będzie mógł przejść do Mercedesa, no to w ten czas będzie miał ten fotel w Mercedesie, czyli wówczas Sainz by grzał miejsce tylko po to, żeby zastąpił go Max Verstappen, z tym zresztą startowali w jednej ekipie, albo ewentualnie, żeby mógł tam wrzucić Kimiego Antonellego. No to dla Sainza to jest takie trochę poniżające, biorąc pod uwagę a jego ambicje, a b jego osiągi obecne. Facet robi robotę, nie oszukujmy się. I faktycznie moim zdaniem to nie będzie trwało długo, że Leclerc prędzej czy później upora się z problemami z dogrzewaniem opon i wtedy będzie bardzo blisko ciągle, bo cały czas trzymał kciuki za Sainza oczywiście, ale jednak już no, Leclerc nie będzie w tym cieniu, też nie tak dużym z drugiej strony Sainza, tylko będzie częściej widywany z przodu. Tak czy inaczej, no, będzie to mega dobra forma. Więc Mercedes, no tak, no, albo na rok i taki trochę z kontraktem poniżającym lekko, albo jednak pójdą mu na rękę i dadzą dwuletni, ale wówczas Mercedes trochę skreśli sobie możliwość zatrudnienia Maxa Verstappena, dlatego, że nie będzie miał fotela. Chyba, że po roku Toto Wolff uzna jednak, że ostatecznie dobra. Jednak George jest nagi, tak, więc nie wiem, releguje go do Williamsa, w co wątpię. Myślę, że George tutaj będzie po prostu, będą szli cały czas w zaparte, dopóki, nie wiem, ludzie nie zapomną. W Red Bullu rządzą Verstappenowie. Bardzo fajny ten stat Damona Hilla, że zespołem zarządza rodzina Verstappenów. To jest po prostu ich team i nie widzę możliwości, żeby oni pozwolili komukolwiek mocnemu, żeby się tam znalazł, chyba żeby był to numer dwa. No to ani Alonso, ani Sainz tym numerem dwa nie będą chcieli być, więc moim zdaniem jedyną, jeżeli Sainz jakimś cudem nie wywalczy dwuletniego kontraktu w Mercedesie, no to jedyną opcją taką rozsądną dla niego na tym etapie będzie po prostu Audi. I nie dziwi mnie to, że jest rozgoryczony tym, że stracił to miejsce w Ferrari. Tylko, że jedni twierdzą, że Ferrari zwolniło nie tego kierowcę, co trzeba. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Bardziej jednak jest to kwestia tego, że Ferrari, jeśli chodzi o kwestie sportowe, jednak nie musiało brać do siebie Lewisa Hamiltona, który no, jakoś nie trzyma w tym wieku formy tak dobrze jak Fernando Alonso. No bo nie. Wydaje mi się, że nie da się temu zaprzeczyć. Więc, a jeszcze a propos tego, bardzo fajnie się okazało ostatnio takie, nie wiem, memo czy coś takiego do jakby firmy, która
zarządza... To się...
Nie, taki memo, gdzie John Elkann, czyli prezydent Ferrari, do udziałowców Ferrari, czy na firmy, która jakby zarządza Ferrari, napisał, że ten, że odwołał się do Lewisa Hamiltona, że tutaj Lewis Hamilton, to Lewis Hamilton powiedział, że te frazesy w stylu, że cały czas się poprawiamy i to nie tylko formalnie, ale w życiu i my się poprawiamy, więc tutaj widać jeszcze raz ten element, dlaczego się tak naprawdę Hamilton znalazł w Ferrari, bo wielkim jego fanem jest John Elkann i plus jeszcze oczywiście Fred Vasseur. No i ostatecznie wychodzi na to, że to ta zmiana Ferrari na dzisiejsze nie była potrzebna. Rodzi się pytanie, czy gdyby Sainz To znowu wracamy do tej wstępnej wypowiedzi, do Helmuta Marko. Czy gdyby Sainz nie dostał jakby takiego psztyczka w postaci tego zwolnienia z Ferrari, zanim jeszcze się w nim pojawił Lewis Hamilton na długo, czy to nie było tym ostatecznym czynnikiem, który go jeszcze zmotywował i podkręcił do takiej roboty, jaką teraz robi?
Przejdźmy w zasadzie do następnego tematu, czyli czy Grand Prix Chin może nam przynieść odmianę. Co prawda Red Bull na Suzuce pokazał, kto tu rządzi, ale Perez nie tyle wspomina, co wskazuje problemy Red Bulla. Słabością naszego bolidu, przynajmniej tego jego bolidu, jest obecnie ziarnienie przednich opon. Jeszcze w zeszłym roku doskwierało nam to bardziej niż Ferrari i McLarenom i jest to coś, co musimy zrozumieć. A tymczasem Fred Vasseur mówi tak, z pewnością musimy poprawić osiągi bolidu, wprowadzać udoskonalenia, ale dotąd nie wyciągnęliśmy maksimum z naszego auta. Wciąż popełniamy błędy podczas weekendu, więc pierwszym celem jest wyciągnięcie maksimum z tego, co mamy, a następnie będzie czas na poprawianie bolidu. Więc pytanie, czy Red Bull ma się czego bać na tym torze? Dawno tam nie jeździliśmy, do tego jeszcze wrócimy, ale czy uważacie, że to jest miejsce, w którym Ferrari ma szansę, czy Sainz, czy Leclerc, a może Leclerc by się tu właśnie odbił? Czy to jest to miejsce, czy to jest ta chwila?
Taką mam nadzieję, jest to coś, co jakby, na co liczę od dłuższego czasu, mówię o tym już od dawna. Już od kilku wyścigów, w zasadzie już po Bahrajnie i po Arabii Saudyjskiej można było zacząć się domyślać, że może tak się to układać, czy Australia nam dołoży tutaj tę cegiełkę w stronę Chin. No jest to tor inny niż przeciętny tor aerodynamiczny, jest to tor, w którym, no jeszcze będziemy omawiać ten tor, ale w którym nie wiadomo jest nawierzchnia, jest to tor, który jest bardzo podsterowny i na którym graining będzie odgrywał dużą rolę, szczególnie, że ma być chłodniej. A ten graining, tak jak już zacytowałeś w Sergio Pereza, jest problemem Red Bulla. Więc mamy z jednej strony typ toru, który będzie problematyczny, jeśli chodzi o opony, prawdopodobnie dla byków. Jeżeli nie, to będzie moim zdaniem bardzo dołujące. A z drugiej tor, który powinien odpowiadać Ferrari ze względu na charakterystykę, bo mamy tam na przykład długie proste, dużo długich prostych i czy te odwijające zakręty, o tym jeszcze będziemy rozmawiać później, więc moim zdaniem jest duża nadzieja, natomiast z drugiej strony jest też to coś, co daje jeszcze większą nadzieję, ale z drugiej strony stanowi ryzyko, czyli fakt, że to będzie weekend sprinterski, czyli po 5 latach Formuła 1 przyjeżdża na tor, na którym nie byli bardzo długo i będą mieli tylko jeden trening na przygotowania. I formalnie w zeszłym roku to by działało na korzyść rywali Red Bulla, bo Red Bull nie zawsze się dostrajał idealnie w ten jeden trening. Raz, a dwa, Charles Leclerc był zawsze tym kierowcą, który tylko po godzinie przygotowania potrafił wyczarować pole position do sprintów, albo na przykład na trudnych torach. Natomiast może się okazać, że Ferrari będzie miało faktycznie bolid, który powinien pokonać Red Bulla, ale akurat fakt, że będzie jeden trening, sprawi, że to właśnie Red Bull będzie w lepszej sytuacji, w lepszym punkcie wyjścia, żeby ten wyścig wygrać niż byłby normalnie, gdyby odbyły się tradycyjnie wszystkie treningi.
Aldo, na coś do dodania, czy potem
nie.
Wrócimy jeszcze?
Oby nie. Wrócimy.
No to dodała.
Nie, to ważne jeszcze też jest jedna rzecz bardzo ciekawa, moim zdaniem. Nie wiem, czy ty chcesz o tej strategii, nie? Że Ferrari nagle stało się bohaterem we własnym domu. Czyli, i to też podkreśla Carlos Sainz, że...
Złożyli coś w końcu.
Tak, że w końcu nie ma takiego... Tak,
młotkiem i śrubokrętem.
Nie no, że dlaczego Ferrari przez lata będące pośmiewiskiem, jeśli chodzi o decyzje strategiczne, nagle tutaj wszystko im wychodzi. No i Carlos no, trochę sprawia, że tacy krytycy zaciekli, jak ja także i chyba absolutna większość z nas, teraz mogą jakby poczuć się lekko zawstydzeni, dlatego że mówi, no to się bierze z tego, że bolid jest lepszy. To nie jest tak, że myśmy nagle zmądrzeli strategicznie, tylko że wcześniej ze względu na zbyt duże zużycie opon, chociaż to nie zawsze miało miejsce, ale w zeszłym roku z całą pewnością nie mogliśmy, nie mieliśmy żadnej elastyczności, po prostu trzeba było zjechać po opony wtedy, kiedy trzeba było, nie można było zostać ani okrążenia dłużej, wtedy inni kierowcy mogli sobie na przykład pociągnąć stint i założyć twardsze opony i dzięki temu nas pokonać, dlatego że po prostu mieli to swobodę wyboru, Ferrari jej nie miało. A teraz, kiedy Ferrari jest bardzo dobre dla opon, co szczególnie pokazała Japonia i to, że Leclerc przejechał wyścig na jeden pit stop na torze, który był no, bardzo mocno obciążający dla opon, sprawia, że Ferrari po prostu nagle się poprawiło w tej strategii i ma znowu jakieś pole do manewru, jeśli chodzi o tę rozgrywkę. Warto dodać, że no faktycznie tutaj, zresztą zrobił ten program jeszcze przed tym, przed Grand Prix Japonii, zdaje się, że Ferrari samo też, to nie jest takie gadanie tylko czcze gadanie dla mediów, tylko Ferrari samo czuje się mocne, czuje się, że może Red Bulla dogonić. Sainz co prawda mówi, że tutaj najwcześniej jedna trzecia sezonu, no bo no trochę trzeba poczekać z tymi upgrade'ami. Natomiast ostatnio się pojawiły wieści, że w ogóle Ferrari od Imoli wprowadzi tak duży pakiet poprawek w samochodzie, że to będzie wersja 2.0 Ferrari. Więc moim zdaniem, no tutaj raz, że jest blisko Ferrari, Sainz to określił tę stratę na 2/30 sekundy, to jest dystans już taki, żeby Red Bulla łapać, a dwa, nie skreślam tego sezonu jeszcze, znaczy mistrzem świata kierowców będzie Verstappen, ale konstruktorów myślę, że jeszcze dużo może się wydarzyć.
No, ale to jest, jakby nie dogonisz Red Bulla bez jakiejś dużej, znaczącej poprawki, bez dużego pakietu poprawek. Więc no, nadzieja w Ferrari na Imoli, nadzieja w innych. McLaren rok temu pokazał, jak można się poprawić, Aston Martin pokazał, jak można stracić nietrafionymi upgrade'ami, więc ten wyścig technologiczny będzie w tym roku szalenie, szalenie ważny.
No jeszcze Vasser powiedział, to było też ciekawe, że my jeszcze nie wyciągamy 100% z naszego bolidu, jeszcze popełniamy pewne błędy operacyjne, więc on nie dość, że generalnie to, co Sainz mówi, że widzi potencjał do poprawy duży w poprawkach, w upgrade'ach do samochodu, no to jeszcze Vasser widzi, że zanim te poprawki się pojawią, to Ferrari może operacyjnie także się do Red Bulla bardziej zbliżyć, więc mimo tego, że to źle wygląda, bo mieliśmy 3 dublety Red Bulla w 4 pierwszych wyścigach, to znowu mamy moim zdaniem zaciemniony obraz sytuacji. Tak jak w zeszłym roku Red Bull był najlepszy, to jednak dominował Max Verstappen w Red Bullu, a nie Red Bull z Maxem Verstappenem. Tak, w tym sezonie, mimo tego, że mamy 3 dublety Red Bulla na 4 wyścigi, to nie jest dominacja, to jest po prostu duża przewaga Formuły 1, która jest już tak wyspecjalizowana, jest na tak wysokim poziomie, że po prostu to wynikowo na papierze wygląda na dominację, ale jeśli chodzi o czyty stopera, to nie jest dominacja.
Fajnie jeszcze Alonso powiedziała a propos Ferrari, a propos już samych Chin, że to jest taki tor z tymi długimi, prostymi, tor, który jest front limited, że trochę porównał go do Australii, że to jest właśnie moment, w którym Ferrari może być tutaj no, najszybsze z reszty, to na pewno, ale też na tyle szybkie, żeby zagrozić Red Bullowi.
No i też trochę odgrażał się z Astonem, nie? Że tam Aston ma bardzo dobry DRS w tym roku, tak. A w Chinach no, prostych jest dużo, więc na tych prostych Aston też liczy na to, że będzie. Myślę, ciekawy jestem, co Mercedes zrobi na tym torze. To jest dużo zagadka.
Słuchajcie, ja już wszystko zanalizowałem, jeśli chodzi o Ferrari. Komatsu przyszedł do Haasa. Inżynierowie Haasa, wespół z inżynierami Ferrari, po prostu ugotowali taki bolid 2.0 Ferrari. To wszystko dzięki temu, to jest wszystko połączone i tak naprawdę Haas z zbawicielem Ferrari. O tym się nie będzie mówić, to wyjdzie w książkach dopiero po latach. Ale Państwo, wspomnijcie moje słowa. A nie tylko Ferrari rośnie w siłę, bo rośnie też w siłę mały, wielki Japończyk, czyli Yuki Tsunoda. I teraz szybki osąd bohatera Tsunody i Piłata Cezarego, czy myliliśmy się co do niego. Tsunoda podhajpowany słowami Helmuta Marko, który powiedział, że Tsunoda jeździł na poziomie Verstappena i Alonso i mówi tak. Uwielbiam pokazywać ludziom, że się co do mnie mylą. Tak samo było z Nickiem, De Vriesem oczywiście. Wszyscy mówili, o, Nick będzie pierwszym kierowcą. I co? Już się przyzwyczaiłem. Robię swoje i pokazuję ludziom, że się mylą. No tak w ogóle, to bardzo fajne podejście, tak naprawdę. I przyznam szczerze, że od początku tego sezonu, jak już coś Yukiemu wychodzi, to myślę, no dobra, wyszło, no to teraz w następnym coś sknoci. A co prawda do tej pory dopiero 4 wyścigi, ale idzie w górę. Czy Tsunoda będzie walczył z Perezem o fotel w Red Bullu, że tak to rzucę, do końca sezonu? Pani Aldona.
Ciężko westchnęłam, bo to dopiero 4 wyścigi tego sezonu, ale za to 4 sezon Yukiego Tsunody, więc jej, w końcu nie zawodzi, super, po 3 pewnych sezonach w Formule 1, w końcu możemy o nim powiedzieć coś dobrego. No, takie tempo rozwoju, muszę powiedzieć, no chwała Bogu, że przyszedł jako młody kierowca, to trochę tego czasu ma, zobaczymy ile go jeszcze dostanie. Nie no, wiecie, no jak ze wszystkim, to prawda leży gdzieś po środku. To, że zrobił postępy, to, że można jakoś na niego liczyć w końcu, to jest prawda. To, że jest lepszy na początku sezonu od Daniela Ricciardo, to też jest prawda. Ale to się wydarza w 4 sezonie Formuły 1. Ja na przykład jestem bardzo ciekawa, co będzie teraz w Chinach. W ogóle zobaczcie, że przecież Chiny ostatni raz były w 2019 roku, kiedy Robert Kubica był jeszcze na gridzie. Mnóstwo kierowców nie zna tego toru, nie ścigało się tam w Formule 1. Nie wiem, Oscar Piastri, Guan Yu Zhou, Yuki Tsunoda właśnie. Jak oni, no nie mówię już o tam Loganie Sargeancie i tak dalej, ale to też będzie ciekawe, szczególnie właśnie w tych kilku zespołach, na których patrzymy na te walki między teammate'ami z jednej strony, albo tak jak w przypadku Piastriego, jak na przyszłego mistrza świata i wielką nadzieję Formuły 1, to też będzie ciekawe, jak oni się odnajdą w tym schemacie weekendu, w którym masz tylko jeden trening, żeby się z tym wszystkim ogarnąć. Także no, z Yukim należy trochę też ostygnąć, ale moim zdaniem, choćby nie wiadomo co, to on nie będzie kandydatem do Red Bulla. Obym tego nie musiała odszczekiwać po japońsku.
Bo ja też byłbym bardzo zdziwiony z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że Tsunoda jest z Formuły 1 tyle tylko dlatego, że ma paszport japoński. To jest oczywiste, to nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Red Bull tego nigdy nie przyzna, bo nie wypada. Ale wszyscy to wiedzą, każda normalnie ogarnięta osoba. Gdyby nie ten paszport, pewnie by się w Formule 1 nie znalazł, a jakby się znalazł, to po roku, po niecałym roku by wyleciał na zbitą twarz. I tyle byłoby z Yukiego Tsunody. Więc pytanie brzmi pierwsze, czy my się co do Yukiego Tsunody myliliśmy? Bo zdaje się, że interpretowaliśmy, znaczy mówiliśmy o faktach, o tych rzeczach, które zostały powiedziane przez radio, wykrzyczane, o tych błędach, które zostały popełnione na torze, o tych wszystkich wypadnięciach, które miały miejsce, więc myśmy się co do niego nie mylili. Natomiast faktycznie, przewidując, że Nick DeVries będzie szybszy, tak, to była pomyłka, sam przypuszczałem, że będzie szybszy, że będzie lepszy od Yukiego Tsunody. I tu jednak, no tak, tutaj przelicytowaliśmy, natomiast pojawia się nazwisko Lawsona, czy w takim razie co do, licząc na to, że Tsunoda będzie lepszy od Lawsona, to co? Kto udowodnił, że byliśmy w błędzie? Tsunoda czy Lawson, prawda? Udowodnił, że byliśmy w błędzie, więc nagle zapomniał Yuki o tym kierowcę. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o przyszłość Yukiego tutaj, bo cały czas było to jakieś takie, no, mówiło się o tym, że moim zdaniem od początku niesłusznie, że Tsunoda znajdzie miejsce w Astonie Martinie. No bo Honda będzie w Astonie Martinie, no i w momencie, kiedy już potwierdzone jest, że Fernando Alonso w tym Astonie będzie jeździł i że cieszy się, że będzie jeździł z Hondą i Honda też się cieszy, że będą jeździli z Alonso, czyli te dawne grzechy zostały już jakby zapomniane i wybaczone.
Silnik GP2!
Tak, i tego, i nie tylko, bo tam dużo było tego typu tekstów, no to jakieś osoby, niektóre się udziły, że to Lance Stroll powinien to miejsce jakby oddać. No dla mnie to jest w ogóle jakieś absurdalne z kilku powodów. W ogóle ciekawy temat do dyskusji, którą za chwilę poruszę. Natomiast zespół oczywiście broni tego, że Stroll zostaje, no bo tam ostatnio Pedro de la Rosa, który jest doradcą Astona Martina, czyli jest pracownikiem też ojca Strolla, mówił, że ale o czym wy mówicie, że Lance jest świetny. Tak jak wszyscy mówią z ekip, w których pracował, w których Lance startował. No to jeszcze padło takie tłumaczenie, że Lance zostanie dlatego, że jest świetny, jeśli chodzi o feedback techniczny. Też to sobie wyobrażam, no to jakby to cały padok mówi, legendę krąży o tym, jak to świetnie sobie radzi Aston Martin dzięki wspaniałym radom Lance'a Strolla. Wydaje mi się, że jego feedback techniczny przerastają tylko jego prędkość i ten, i umiejętności ścigania się, prawda? Cała reszta już nie.
Natomiast w ostatnim wyścigu był świetny ten feedback, takim lekko załamującym się głosem, prawda? O prędkościach na prostych.
To było słabe. No. To było słabe. Tak jak mi rodzice mówili, szczególnie mama. Zaraz się będziesz śmiało baranim głosem. I tak, no. Mniej więcej tak to wyglądało. Natomiast pytanie, dlaczego Lance Stroll miałby ustąpić miejsca Tsunodzie? Jest to takie zastanawiające, w sensie w czym Tsunoda jest lepszy od Strolla? Jeden jeździ za nazwisko, za rodowód, bo jest synem ojca swego, ale stawał na podium, zdobył pole position, w samochodach, które wcale nie były lepsze od samochodów, którymi dysponował Yuki Tsunoda. No przecież w takim samochodzie Pierre Gasly wygra wyścig, Tsunoda nigdy nie stał na podium. Więc Stroll generalnie no, ma większe osiągnięcia o wiele od Yukiego Tsunoda, większą dojeżdżalność, popełnia mniej błędów. Tsunoda jeździ za paszport tylko i wyłącznie. Teraz oczywiście jest na hypie i ludzie go bardzo lubią. Niesie go to pokolenie Netflixowe głównie. Natomiast no, w czym z punktu widzenia sportowego kiedykolwiek Yuki Tsunoda pokazał się lepiej od Lance'a Strolla? Znaczy, może się mylę, no te wyprzedzenia teraz na Suzuce, to było to. Ale poza tym Stroll nie popełnił połowy tych błędów, jakie sadził Yuki Tsunoda. Połowy. 10% nie popełnił tych błędów, jakie popełnił Yuki Tsunoda. I moim zdaniem już nawet zdrowy rozsądek, takie wymienił stryjek siekierkę na kijek. Natomiast chętnie poznam Wasze opinie. Może ja coś źle patrzę, może się, nie wiem, jestem stronniczy, może też jestem, nie wiem, pośród wielbicieli Lance'a Strolla z takich czy innych powodów, kto wie. Łubu-dubu. I być może jednak to byłaby logiczna zamiana i bardzo dobra.
Do czego to doszliśmy, że chwalimy Lance'a Strolla na tle Yukiego Tsunody? Znaczy wiesz co, to chyba jest dyskusja akademicka, no bo tak naprawdę póki Lorenz jest szefem ekipy, to dopiero moment, w którym sam Lance powie, znudziło mi się, elo, dawajcie rakietę do tenisa albo cokolwiek innego, idę robić w życiu, to jest ten moment, w którym możemy tu mówić o jakiejkolwiek zamianie. Nie sądzę, żeby... Jakby deal z Hondą jest już dokonany. Nie ma i Yuki Tsunoda nie był jego częścią. Więc też trochę nie ma powodu, żeby wskakiwał w sytuacji, w której Lance cały czas się dobrze bawi w Formule 1. My trochę mniej z nim.
Dla mnie to jest w ogóle... będzie miał nowy silnik.
O, słuchajcie, dla mnie w ogóle jest znamienne to, że Yuki Tsunoda mówi, że jest przyzwyczajony do tego, że jak jeździ z jakimś nowym teammate'em, to wszyscy mówią, że on będzie gorszy. No to skoro wszyscy go tak cenią za każdym razem, no to okej, mylą się, Yuki jest lepszy. Ale no kurczę, a ja to w ogóle bym chętnie zobaczył na przykład Strolla i Yukiego Tsunodę w jednym teamie. Chociaż w sumie tak samo myślałem, żebym chciał zobaczyć w jednym teamie właśnie Gasly'ego i Ocona. A w sumie nie było aż tak dużo INP. No jakieś tam były, ale nie gotuje się aż tak, jak myślałem. No dobra, przechodzimy teraz do tematu, który zapowiadam w sposób specjalny. Williams, we have a problem. A konkretnie James Vowles mówi, że nawet spory problem. Mówi tak, 3 duże wypadki na przestrzeni kilku wyścigów. W perspektywie sezonu to nie problem. W perspektywie 3 czy 4 wyścigów to wielki problem. Robimy co możemy, żeby odbudować potrzebne części, ale to ostatecznie musi trochę zaważyć na naszych osiągach. I teraz tak, czy to jest żenujące tłumaczenie? Czy to są żenujący kierowcy? Czy jak dopisał mi tu Cezary, czy to nie najlepszy szef? I wiecie co, tak sobie myślę, że nie to, żebym im źle życzył i oczywiście nie chciałbym, żeby ktoś się tam rozbijał, ale chciałbym zobaczyć, gdzie jest taki ich kraniec, kiedy by po prostu powiedzieli, nie, słuchajcie, no nie jesteśmy w stanie, no musimy rozłożyć ręce, nie odbudujemy tego bolidu, nie pojadą. Jestem ciekawy, jak daleko są od tej granicy, jak tam bardzo im się już pali pod Williamsowym tyłkiem. Ponawiam pytanie, żenujące tłumaczenie, żenujący kierowcy czy słaby szef?
Słuchajcie, Cezary zaraz powie, że to jest coś, co sam szef na siebie sprowadził, zatrzymując w ekipie Logana Sargeanta. Gdy masz gościa, który w zeszłym sezonie robi ci najwięcej szkód ze wszystkich kierowców Formuły 1. Przypominam tylko, że Logan dokonał zniszczeń na 3 300 000 dolarów. Najwięcej ze wszystkich 20 kierowców Formuły 1. Alex Albon do tego dołożył 2 miliony, prawie 800. No to gdy bierzesz takiego niszczyciela, musisz wiedzieć, że w pewnym momencie no, będziesz miał problem. Natomiast no, to ostatecznie nie, no, bardziej poważnie mówiąc, to co słyszymy o tym, jak działała w ogóle fabryka w trakcie przerwy zimowej, że oni szukali ręcznie części po całej fabryce, bo nie mieli tego skomputeryzowanego, skatalogowanego. Ludzie kochani, no tak się nie robi, tak się nie robi Formuły 1.
Mieli taką szufladę, przednie skrzydła, taka nalepka lasotaśma z napisanym markerem. Tylny spoiler wysuwany.
No tak.
Wiesz, to, że oni nie mają tego trzeciego szasi, no to powiedzmy, okazało się, że to nie jest taki wyjątek, bo jak tam zbierali reporterzy informacje bardziej zakulisowe w Japonii, kto ma, kto nie ma, to okazało się, że kilka zespołów nie ma. Alpin na przykład nie ma też trzeciego szasi. No natomiast te wszystkie kwestie operacyjne, no to idzie na karb szefa, no nie może być inaczej.
Idzie na karb szefa, tego jaki zatrudni ludzi. Natomiast cały paradoks tej sytuacji polega na tym, że tutaj należało się spodziewać, mając w samochodzie sergeanta, że będzie krucho z częściami zamiennymi. Tymczasem to nie sergeant, ale Alexander Albon zrobił największe szkody. I to jest dopiero przezabawne, dlatego że moim zdaniem był przehajpowany. Szczerze mówiąc, sam trochę w niego wierzyłem, chociaż nie tak bardzo, jak ogólnie opinia publiczna, która też lubi jego uśmiech i poczucie humoru i to, że jest w tej paczce tych kierowców młodych, to mi się wydaje, że działa na wiele osób. Tak. Tymczasem, jakby się spojrzeć na to, co robi Albon, poza tym, że jest bardzo szybki, no to jednak błyszczał na tle kierowców, którzy nie są dowiedzionymi wymiataczami, tylko kierowców, którzy mieli jakieś tam swoje. Jesteś na tyle dobry, na ile jakby kierowca, który ciebie określa, twój kolega z ekipy. Więc na tle Maxa Verstappena wypadał fatalnie. To nie była moim zdaniem jego normalna forma. Tam pewne czynniki sprawiały, że wypadał gorzej niż powinien, natomiast cały czas był gorszy i nie wierzę, że w innym wszechświecie, tak, czy w innym multiwersie Alexander Albon byłby lepszy od Maxa Verstappena. Nie byłby, jest od niego gorszy i tyle. Był, jest i będzie gorszy. Tak było, tak jest i tak będzie. Czytałem ostatnio świetną książkę Egicenia Sinua i tam właśnie tak mówią. Tak było, tak jest i tak będzie. Więc Alexander Albon nie jest kierowcą z najwyższej półki. Tymczasem przedstawiany przez Jamesa Vowlesa, po pierwsze, że go nie puszczą przed sezonem 2026, bo ma kontrakt do przyszłego roku, bo to jest nasz lider, to jest super kierowca, z nim chcemy budować nowego, silnego Williamsa, wspólną przyszłość i tak dalej. I co zrobił Alexander Albon? Rozpiździł za przeproszeniem dwa podwozia i do tego stanu, że ponoć to drugie to mogliby zrobić nawet już na torze, ale mimo wszystko lepiej dostać się do fabryki, żeby już w fabryce je złożyli, niż naprawiać się własnymi siłami na torze. Najpierw jedno, potem drugie. Ciekawe, które dostanie, no bo to rozwalone przez niego pierwsze zostało przy sergencie jakimś cudem. Co prawda nie było między nimi różnicy poza masą 100 gramów, ale poza tym no to jednak już sergent już z nim został. Ciekawe, jak teraz będą losować te podwozia.
I tam tu, losować.
Tak, wracamy do tego, do propsów i disów. Bardzo dużo się posypało gromów na Daniela Ricciardo po tej kolizji. Już nie będę dowodził, że to jest incydent wyścigowy i że Daniel nie ponosi większej winy. Okay. To, co mogę powiedzieć, to powiedziałem. Natomiast moim zdaniem to jest znowu ten nowy element, o którym niedawno rozmawialiśmy w Formule 1, w którym ludzie po prostu idą bardzo za takimi sympatiami, które są wyrabiane na TikToku, Instagramie, a nie za bardzo na tym, co się dzieje na torze. Stąd hype na Tsunodę, stąd hype na Ricciardo, który no, owszem, zawodzi, ale jednak nie jest aż tak fatalny, żeby go zwalniać po czterech wyścigach. I stąd obciążanie Ricciardo za kolizję, która była incydentem wyścigowym i ponad wszystko za kolizję, w której to Albon powinien był uważać, bo to Albon wie, że rozwalił jedno podwozie, wie, że sergeant rozwalił cały zestaw części w drugim podwoziu i to Albon bardzo ryzykownym atakiem w bardzo dziwnym miejscu ostatecznie znalazł się poza torem i uszkodził trzecie podwozie. I to jest okej, ja go tłumaczyłem po tym wypadku, że jest kierowcą wyścigowym, że miał większe opony, że musi szukać szansy i tak dalej, ale w sytuacji, w jakiej znalazł się ten zespół, są kierowcy, którzy by pomyśleli, a nie mieliby takiego powodu, szczerze mówiąc, są kierowcy, którzy byli gorzej traktowani przez zespół, a mimo tego myśleli o tych mechanikach, nawet nie o szefach tej ekipy, którzy sprawiali, że byli źle traktowani, tylko o mechanikach, o inżynierach, o tych wszystkich ludziach, z którymi pracuje na co dzień, którym dobrze życzę i który by, mając większe powody, żeby zrobić coś takiego, jednak by zadbał o to, żeby tego samochodu nie rozwalić, żeby go dowieźć, żeby było cokolwiek, czymkolwiek pojechać. I Albon tego nie zrobił, więc moim zdaniem, wbrew temu hype'owi, który teraz się dzieje, tak naprawdę te problemy Williamsa tak samo obciążają szefa ekipy, jak i obu kierowców, nie sergeanta tylko, ale także Alexandra Albona. Przehajpowane.
Ale też wiesz, to też nie jest tylko kwestia ludzka, że chciałbyś nie dokładać pracy mechanikom i im bardzo dziękujesz, że w ogóle składają ten bolid, tylko tak jak mówisz, są kierowcy, którzy by pomyśleli o tym, że po prostu w całym zespole jest tak krucho z tymi częściami, że po pierwsze nie rozwal bolidu na pierwszym okrążeniu. No. Są tacy, którzy by to wzięli pod uwagę, że to jakby nie ma znaczenia, czy to jest twoja racja, czy to jest racja twojego rywala, tylko ostatecznie, jeżeli kończysz bez bolidu całego, no to i tak przegrałeś, i tak przegrałeś.
No, dla mnie Albon to jest taki kierowca na poziomie George'a Russella, czyli bardzo zdolny, chociaż Russell miał lepsze wyniki w kategoriach juniorskich. Albon ma to do siebie, że nie wygrał żadnego tytułu w żadnej poważnej serii juniorskiej, mimo tego się dostał do Formuły 1. No ale powiedzmy z tej półki, czyli takich, no mamy pokolenie kierowców, którzy są naprawdę błyskotliwi, szybcy, którzy są bardzo fajni w ogóle i super się uśmiechają do Instagrama i się ubierają pięknie, chociaż albo no, może nie jest aż taki, nie, też jest taki bardzo modny, żona modna, ale którzy no na współczesne standardy Formuły 1 jednak mają braki, są to duże braki i Aleksander Albon jest jednym z tych kierowców, bo to nie był pierwszy raz, kiedy rozwalił bolid, więc z całym uznaniem dla tego, że jest fajnym chłopakiem i że jest szczepnym chłopakiem i naprawdę miał kilka przebłysków i dobrych wyścigów, Albon nie jest Maxem Verstappenem, nigdy nie będzie. Albon ponosi nie mniejszą odpowiedzialność za sytuację Williamsa niż jego szef i niż Logan Sargeant. A niż Logan Sargeant to tak naprawdę większą.
Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że tak się oberwie Albonowi w tym temacie. Aż mi poszło w pięty. Wiecie co, jeszcze tak myślę, że może Albon po prostu to tak wykminił, że on pozazdrościł Sargentowi tego nowego bolidu złożonego i uznał, że jak rozbije swój, to dostanie ten nowy, no bo mu oddadzą jemu i teraz Sargent będzie miał następny, to po prostu przekminił to za bardzo. Ale dobra, przechodzimy. Tak. Przechodzimy do Grand Prix Chin, pierwszego od 2019 roku. Tak jak Aldona już wspomniała, wtedy jeszcze ścigał się w Formule 1 Robert Kubica. Wtedy miejsce na trzecim stopniu podium zdobył Sebastian Vettel w Ferrari. Valtteri Bottas zdobył pole position, a wyścig wygrał Lewis Hamilton przed Bottasem i Vettelem właśnie wspomnianym. Najszybsze okrążenie to jest Sebastian Vettel w 2018 roku. 56 okrążeń, 5451 metrów długość okrążenia, dystans wyścigu 305 km z małym groszem. Mamy 16 zakrętów. Pierwsze Grand Prix odbyło się w 2004 roku. Ja to wszystko czytam z przewodnika kibica Formuły 1 2024 Bejce Zarygutowski, ja bym tego nie spamiętał przecież. Najwięcej zwycięstw na torze ma Lewis Hamilton, bo 6 i teraz jeszcze godziny sesji, bo też ciekawe. A, no i najważniejsza rzecz chyba dotycząca tego weekendu, oprócz tego, że wraca po tylu latach, to będzie weekend sprinterski, pierwszy w tym sezonie. I godziny sesji, piątek 19 kwietnia, pierwszy trening o 5:30. Następnie tak zwany sprint shootout o 9:30. W sobotę 20 kwietnia sprint o 5 rano. Następnie
a to kwalifikacje... jest wasza komentatorka tej sesji?
Sprintu, tak? Będziesz komentowała tak. Sprint? Tak. No super, no 5 rano, idealna pora, żeby posłuchać redaktor Marciniak. Następnie kwalifikacje o 9 i w niedzielę wyścig również o godzinie 9, bardzo przystępnie. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, mam tu tyle notatek od Czarka, że o tylu historiach będzie chciał powiedzieć, że stay tuned, jeszcze czeka Was całkiem spora jazda, a jeszcze nie kończymy. Ale czy zaczniemy może właśnie od tych historii, czy bardziej o torze jeszcze porozmawiamy, bo tutaj jest jeszcze taka jedna kontrowersja właśnie dotycząca w zasadzie nawet nie mała, tego, że jest to weekend sprinterski. Jak Pan czuje, nie. Panie Czarku?
Zaczniemy od tego, że Aldona opowie, jaki będzie nowy format sprinterski, jakieś zmiany o zmianach. Znaczy, no, słów o zmianach.
Bo słuchajcie, to mamy kolejny format w ogóle całego weekendu Formuły 1 tak naprawdę, wynikający z kolejnego, zmienionego formatu sprintu. Sprinty są z nami od 2021 roku, więc to już jest czwarty sezon, ale w jeszcze innej formule niż było to rok temu. Mianowicie zaczynamy od pierwszego treningu w piątek, tak jak powiedziałeś, potem jest sprint shootout, w sobotę sprint po nim kwalifikacje, czyli jakby w tradycyjnej porze kwalifikacji i potem wyścig. Natomiast też to, co jest istotne, jaka jest zmiana w porównaniu do zeszłego roku? No taka, że rok temu sobota była wycięta na sprint całkowicie, czyli kwalifikacje do sprintu i sprint odbywały się w sobotę, a kwalifikacje do głównego wyścigu w piątek. Teraz te kwalifikacje najważniejsze są tradycyjnie w sobotę o tej tradycyjnej porze tej drugiej sesji. Natomiast jaka istotna rzecz się zmieniła? Zasady parku zamkniętego, to znaczy na kwalifikacje do sprintu i sprint zamykamy, ale na kwalifikacje do wyścigu otwieramy, więc będzie można jeszcze pracować nad tym samochodem. To, co jest kontrowersyjne, oczywiście to fakt, że na sprint został wybrany tor, na którym nie ścigaliśmy się od 2019 roku, więc nowe samochody nowej generacji Formuły 1 nie jeździły po tym torze. Danych jest nul, zero. Możesz sobie coś tam zasymulować, ale nie masz pojęcia, jak to będzie wyglądało. Są kierowcy, którzy po tym torze też nie jeździli w Formule 1, dostajesz tylko godzinę i potem już masz tę sesję sportowo istotną, więc kierowcy są oczywiście niezadowoleni, jak zawsze, w takiej sytuacji, gdy dostają mniej czasu, bo jest większe ryzyko, że wyjdziesz na głupka po prostu. Inżynierowie niezadowoleni, bo mniej danych, więcej trzeba zgadywać, więcej trzeba symulować, a my zacieramy rączki, bo to jest jednak ten czynnik, który może tutaj sprawić różnicę i może doprowadzić do jakichś niespodziewanych rezultatów. No i ja na to liczę bardzo.
No, kierowcy zbyt szczęśliwi, o czym też wspominaliśmy, dlatego że no, jeden trening po prostu dużo zamieszania. Sainz mówi, że to może być Stambuł 2.0, czyli wyścig poprzedni w Stambule, który był za COVID-a na nowo...
A to z powodu nawierzchni, tak, no tak, to jest jeszcze ciekawe.
Nowo wylanej tak. Nawierzchni, która była tak ultraśliska, że Lance Stroll zdobył pole position.
I potem możesz go chwalić, widzisz?
Tak, tak, lata tak, ale zdobył.
Zdobył.
I no, że po prostu będzie to taka jazda bez trzymanki. No, Max Verstappen oczywiście mówi, że to nie był za mądry pomysł. Prawda jest taka, że to był mądry pomysł właśnie dlatego, że to daje nam szansę na to, że będziemy mieli jakąś odmianę, że Red Bull pobłądzi z ustawieniami. Albo przeciwnie, że Ferrari pobłądzi, a Red Bull się strzeli.
Wtedy... Może tak być.
No w każdym razie no jest to jakaś tam kontrowersja związana z tym, że z tym weekendem. Szczęście w nieszczęściu, że przynajmniej tor, że to nie jest Azerbejdżan, tylko że to jest Szanghaj, czyli tor, który jest bardzo szeroki, który daje duże jakby pole do popełnienia błędów i naprawiania tych błędów. Tam można różne linie przejazdów pobierać, więc ostatecznie tam no, nie jest niebezpiecznie. Tak jak ktoś z komuś nie poklei, no to raczej mało prawdopodobne, że mu się krzywda stanie, dlatego że po prostu zanim do tej bariery dotrze, to już wytraci dużo, dużo prędkości. To, co wydaje mi się warto, jakieś parę sytuacji z tego toru. Ja w ogóle bardzo lubię tor w Szanghaju. Uważam, że jest to bardzo dobry tor, jeden z najlepszych tilkedromów, jakie zostały wymyślone. O tym, jak wygląda to może za chwilę, natomiast do przypomnienia. Daniel Ricciardo, wspaniały wyścig w 2018 roku. To jest ten Daniel, którego dziś wiele osób krytykuje. Moim zdaniem wiele z tych osób nie oglądało Formuły 1 w 2018 roku, dlatego nie rozumiem, dlaczego tak ciężko osobom, które znają Formułę 1 od lat, jednak się pogodzić z tym, że po czterech wyścigach się go skreśla. Także jednak no, to jest facet, który miał w sobie tę iskrę. Ten wyścig i szczególnie atak na Valtteriego Bottasa jakiś z takiej odległości, z takiego doskoku, że co prawda, gdyby Valtteri nie był pasywnym kierowcą i po prostu skręcił jak wielu innych, to by doszło do kolizji, ale też wiedział, z kim walczy. Valtteri zawsze był taki paziowaty, więc nawet w stosunku do... No tak naprawdę, w stosunku do Ricciardo zachował się, był tym rozsądnym, tym co... Bo za Bottasem to się ciągnęło od dawna. Był tym rozsądnym, tym, który ustąpił, więc został wykorzystany w ten sposób przez Ricciardo bardzo błyskotliwym atakiem. To jest wyścig...
Ja mam małą dygresję a propos tych osób, które nie oglądały wtedy Formuły 1 i tak dalej. Jestem bardzo ciekawa, jakimi kibicami wy jesteście i na przykład sprawdzę to w ten sposób, że spytam, ile z was wie, jak ma na imię pies dziewczyny Charlesa Leclerca. Bo mam wrażenie, że właśnie duża część publiczności, o której mówi Ces, się na tym opiera, na Instagramach, TikTokach i tym wszystkim, co się
Przepraszam,
dzieje. Przepraszam. Ja tylko tak pytam.
Jestem bardzo zmieszany. Ces? Zastanawiam się, dlaczego pojawił się temat psa Charlesa Leclerca w kontekście Grand Prix
Chin. Bo dzisiaj widziałam na Instagramie.
Że nie szczekasz. Taka impreza była.
Czy to są jakieś próby po prostu deprecjonowania kuchni chińskiej? O co tu chodzi?
Nie, to jest tak naprawdę przejście do, jak Cezary już skończy wątki sportowe, przejście do wątków kulturalnych. Także zaraz się dowiecie, o co chodzi.
Kulturalnych z naciskiem na kulinarne.
Tak.
Wracając, 2007 rok, wyścig, na którym miałem szczęście być, wyścig, w którym Lewis Hamilton, mając jeszcze szansę walkę o mistrzostwo, zjeżdżając do boksu na mocno przytartych oponach, wypada z tego zakrętu, po prostu jest pierwszy zakręt w lewo i można powiedzieć prosto do boksu, i jest taki węższy zakręt w lewo, wpada w bariery i tak naprawdę w ten sposób, tak w tym miejscu zaprzepaścił szansę na mistrzostwo świata, tak naprawdę, najbardziej. To jest słynna scena, to opowiadał znajomy, że oglądał na rosyjskiej telewizji relacje i komentatorzy mówią, nie, Lewis, dźwiganie budżet. To było nawiązanie do tego, że w 2007 roku też na Nürburgringu, kiedy wypadł i siedmiu innych kierowców w pierwszym zakręcie w deszczu, to podjechał dźwig i wystawił go na tor, co było ultra niebezpieczne, bo przecież widzieliśmy, co się stało z Biankim parę lat później. No to tylko Lewisa wyciągnęli, prawda, na zasadzie tej, jak był dyskryminowany Lewis, to był to jeden z tych przykładów. No ale w Chinach ten dźwig nie podjechał, żeby go stamtąd wyciągnąć.
Dźwiga
mało kto pamięta, że ten sam wyścig mógł wygrać Robert Kubica, który wyszedł na prowadzenie w deszczu, wyprzedzając masę, to był chyba ostatni, obu kierowców Ferrari na pewno wyprzedził, po czym zaraz jak wyszedł na prowadzenie, to padł mu układ napędowy w samochodzie. Ja zawsze będę to pamiętał, bo byłem na tym wyścigu, że szefowie Mario Tyson i Willy Ramph, czyli szef zespołu i potem dyrektor techniczny, twierdzili od razu, dlaczego nie, my byśmy tego wyścigu nie wygrali, co od razu mi takie alarm, że i. W każdym normalnym zespole by mówili, że kurde, mogliśmy wygrać ten wyścig, straciliśmy zwycięstwo. Jak ktoś mówił, że było koniecznie odwrotnie, żebyśmy na pewno nie wygrali, to znaczy, że coś tam jest źle z filozofią działania tej ekipy, tym bardziej, że Robert Kubica powiedział, że bo oni stwierdzili, musiałby zjechać i tak na pit stop, a Robert mówił, z tego, co mi się wydaje, kiedy sam zjechałem na pit stop, to miałem jeszcze dużo paliwa i z moich wyliczeń wynika, że nie musiałem zjechać na pit stop. Czyli ewidentnie była szansa na to, żeby ten wyścig wygrał. Natomiast dla wyrównania, jakby dla równowagi, w 2009 roku, kiedy BMW zrobiło totalny paździerz, samochód, który się do niczego nie nadawał, Robert przydzwonił potężnie w ostatnim zakręcie w jarno Trulego, bo nic nie widział po prostu i po dojechaniu do mety, kiedy zwróciłem uwagę, że ten, że tutaj, że wow, że wytrzymał samochód, to powiedział, że pewnie dlatego jest taki, nie wiem, powiedział, że ciężki czy wolny, czy coś takiego, a to był totalny paździerz, no, po prostu absolutnie...
Czołgiem jechał.
No czołgiem jechał, był jakby w porównaniu z Red Bullem, to jakby go czesali, grubo czesany, prawda, przez jakiegoś cieśle, który dopiero co zaczyna, nie, terminuje w tej szkole. No i oczywiście będzie to pierwszy w historii Grand Prix Chin, w którym będzie jechał chiński kierowca. To też jest bardzo, bardzo ważne. Nie wiem, czy mam jeszcze o to, że powiedzieć.
Czy mogę już zrobić wstęp do historii kulinarnych? Otóż w nawiązaniu do imienia psa dziewczyny Charlesa Leclerca, my zdradzę wam, że my do tej pory wspominamy jedno ze studiów, które się odbyły wejścia na żywo z Chin w czasach relacji z Formułą 1, które Filip Kapica zakończył stwierdzeniem: a teraz idziemy zjeść psa!
Naprawdę, Kapi, to mój człowiek. To by teraz w Korei byli mi bardzo oburzeni teraz ponoć.
No więc Cezary, over to you, jak wygląda chiński kurczak? Kurczak
po pierwsze,
po chińsku.
Po pierwsze, chciałem zaznaczyć, że nigdy w życiu nie jadłem psa.
Jadłem wielbłąda. Albo tego nie wiesz.
No to być może.
Świadomie, ale raczej świadomie. Nie.
Tak, wielbłąda jadłem. Świadomie?
A właśnie chciałem wspomnieć o tym, o tej historii, tak, co myślałem, że na nim jeździłeś, bo powiedziałeś, próbowałem wielbłąda, a po roku się okazało, że go żarłeś po prostu. Rozwiałeś wątpliwy.
Nie żarłem, tylko spróbowałem i poza tym no, był już jakby przygotowany, tak? Nie odgryzłem kawałka wielbłąda. Wielbłąda nie miałem złe wspomnienia z jazdy na wielbłądzie. Mój wielbłąd był bardzo niemiły, bardzo mnie stresował i muszę powiedzieć, że była to być może nawet słodka zemsta, gdyby nie fakt, że on nie był słodki. On był bardziej jak mięso z rosołu, tylko bardziej intensywny. Powiem szczerze, nie chcę się wybielać, ale po kilku kęsach jakby... Moje sumienie zrobiło mi cofkę. Coś dziwne, nie? No bo przecież jak konsumujemy, ty tego nie wiesz już, ale jak konsumujemy inne zwierzątka, które też są w zasadzie bardzo sympatyczne, to jej nie mamy. To jest chyba ten narzut. Może nie wchodźmy w te tematy. Narzut kulturowy w każdym razie. Wracając, psa nie jadłem. Jeśli chodzi o historię z Chin kulinarne. Jedna z rzeczy, które mi się rzuciły, to jak były menu wystawione i znalazło się po angielsku w ogóle, co rzadko się zdarzało na szybie, to jak było wyliczone, co można zjeść z czego, to w zasadzie i ze świni, i z krowy, i psa nie było akurat w tym menu, i z kilku innych zwierząt można było zjeść wszystko, łącznie z nerkami, łącznie z mózgami. Wszystko było słownie serwowane, rozpisane na tej szybie. I przyznam, że akurat na podrobę jakoś się nie zapisałem. Kulinarnie najbardziej mi się przypomina pierwszy wypad do Chin, to pojechałem wtedy z Mikołajem Sokołem, żeśmy lecieli na taką wyprawę w ogóle wielką do Chin i do Japonii za jednym strzałem. I te Chiny były takie w ogóle no, bardzo ciekawe miejsce, znaczy Chiny, tylko Szanghaj, Chiny są ogromne. Natomiast pamiętam, że naprzeciwko naszego hotelu, który był bardzo dobry i w bardzo dobrej cenie, była taka lokalesowa restauracja dla lokalesów do tego stopnia, że jak tam weszliśmy, to nas pokazywali palcami, śmieli się z nas i tak dalej. No i żeby coś z niej zamówić, to poprosiliśmy na recepcji, żeby nam narysowali sztaczkami na kartkach te rzeczy, które my chcemy, żebyśmy zamówili. Więc tam powiedzieliśmy wołowina, kurczak. No i kiedy też przyszło do ryżu, no to było mniej więcej 15 minut opóźnienia, bo oni nie wiedzieli, co to jest ryż. I dopiero na koniec się zorientowali, a ryż, oczywiście ten. No i wtedy narysowali na ten ryż. Poszliśmy do tej knajpy naprzeciwko i muszę powiedzieć, dwa razy byliśmy. I nie pierwszy i ostatni. No w zasadzie pierwszy i ostatni, ale to były dwa osobne razy. I jedzenie, które nam podali, było pyszne, bo było na takim gorącym, to była chyba wołowina, mam nadzieję, na gorącym platerze. I między nimi był kurczak podany na takiej wielkiej paterze. I tego, co pamiętam, były tam kawałki kurczaka i takie kawałki papryczek czerwonych, które było ich mnóstwo. I jakieś tam fasolki. I to było pyszne. jak się nie jadło papryczek, nie było aż tak ostre. Papryczki były odpirane ostre. Natomiast to, co i to Miki żartował, że to jest kurczak, który wpadł pod ciężarówkę. Że faktycznie był poczepany cały, pociapany z kośćmi, więc trzeba było go wyciągać i wysysać to mięso jakby z każdej jednej części, żeby móc go normalnie zjeść. Ale to jest normalne, bo oni akurat w tym regionie Chin, oni uwielbiają to mięso wygryzać, wysysać. To jest po prostu ich taki chiński way of eating chicken. Tak, czyli chiński sposób jedzenia kurczaka. No i wróciliśmy do tej knajpy chyba następnego dnia i znowu nam pysznie podali jedzenie, znowu już nas pokazywali palcami, się naśmiewali, po czym zauważyliśmy na supie, że się wspina, o, karaluch, o, drugi, o, trzeci. I to była nasza ostatnia wizyta w tym miejscu.
Nie, ale nie podali im tych karaluchów.
Znaczy przynajmniej nie były jakby w całości podawane. Jeżeli już były podawane, to bardziej na zasadzie... Znaczy, słuchajcie, ja, no, jak byłem w Meksyku, ostatnio byłem w Meksyku i znaleźliśmy taką halę taką lokalesową, gdzie degustowałem miejscowy napitek, którego nazwy nie podam, bo nas znam, ale mega, mega dobry. No to jakby do zalizywania była sól z robakami gniecionej. Faktycznie było czuć, że taki miał mięsny posmak. Nawet pasowało, ale najlepsze było to, że koleś, który nam serwował to jedzenie, że nagle podchodzi do mnie i mi pokazuje rękę, ja w tym momencie... A tam taki karaluch po prostu na 5 cm, czy może 4. Taki gruby, szeroki, w ogóle nie taki jak u nas. Ten w Chinach były takie bardziej jak u nas, a tamten był taki, no po prostu w ogóle... Jego też można było, oczywiście, to była propozycja, jakbym chciał coś zjeść dobrego.
Serio?
No serio, no
to była propozycja konsumencka?
Tak, oczywiście. Można było, tam były przecież też takie nadziewane pająki kandyzowane i tak dalej powstawione.
Tak. I to
były
Meksyk, ja
więc absolutnie, absolutnie to nie jest tylko chiński. Chcesz jeszcze jakieś historie z Chin, czy ten?
Tak, chcemy,
na przykład
no
Copy
pewnie.
Market. O dobra, o Copy Market. Że taki wielki, potężny bazar, różne, kilka, Copy, czyli podróbek. I to było na tej zasadzie, że tam miałeś taką, powiedzmy, kanciapę i za tą kanciapą, i tak wszyscy wiedzieli, była taka sztuczna ściana, którą oni zdejmowali i wchodziło się i tam było królestwo podróbek, podrabiane zegarki, paski, wszystko po prostu, co chciałeś, czego dusza zapragnie, buty, czego dusza zapragnie, tam było. W Chinach zrozumiałem, jaka jest prawdziwa cena rzeczy, to znaczy z nimi należało się targować i nawet już kiedy człowiek był zażenowany, taki, że no kurde, że trochę głupio, żeby aż tak mu o pieniędzy im za te rzeczy proponować, to jednak wypadało się targować. To były tak po prostu, ceny w naszym kręgu kulturowym są tak niewiarygodnie napompowane i minimum połowa tych cen to są podatki, to jest prawda, po prostu, możesz sobie policzyć, więcej niż połowa, a jeszcze marże i tak dalej, że jak idziesz w takie miejsce jak Chiny, to naprawdę poznajesz, jaka jest wartość ludzkiej pracy. Może to jest też trochę źle brzmi, dlatego że to się wiąże z innymi problemami, jeśli chodzi o życie codzienne życie człowieka, ale jednak po prostu ta dysproporcja cen jest szokująca i pamiętam, że jedna ta dziewczyna, która handlowała, to ona mi pozwoliła, bo za ręce nie ciągnęła, nie chodź, kup te buty, nie, w ogóle za to, nie wiem, 15 juanów, coś w tym stylu, nie, 20 zł, że w końcu te buty kupiłem. Oczywiście jak je założyłem na nogi, okazało się, że nie oddychają i że wyglądały nieźle, ale nie dało się tego na nogach nosić, bo po 15 minutach płonęły mi stopy, a ja mam taką jakby ten...
Prywatne,
że moje stopy generalnie są takie, że się za bardzo nie pocą. Więc wyobraź sobie, co tam było zapiekło w tych butach. Więc Copy Market oczywiście to jest. No i te zegarki. Redaktor, komentator z Polsatu 1, imię Mikołaj, kupił na przykład zegarek, który okazało się, że miał w datowniku 40 dni. No, takie historie. Szanghaj, bardzo ciekawe miasto, w ogóle wygląda jak Gotham City. Z Batmana, ten centrum, ten downtown, szczególnie wieczorem jeszcze, jak reflektory biją. Naprawdę to ma coś takiego w sobie mrocznego, monumentalnego, zresztą jak i tor w Chinach, ale z drugiej strony jest bardzo imponujący i po prostu te neony walące i te tłumy ludzi na ulicach, często jakieś takie prości Chińczycy, którzy tam przyjechali chyba pierwszy i ostatni raz w życiu i z rozdzielonymi japami, że tak ujmę brzydko, oglądali cały ten czas, to tak jak my Polaki też. Po prostu naokoło. Maglev, tak? Kolejna rzecz, czyli ten coś, co trzeba zaliczyć, czyli ten pociąg, który jest nie jedzie na szynach, tylko jest magnetyczny. To największa prędkość, jaką osiągnąłem na lądzie, 425 km na godzinę w Maglewie właśnie. To jak wiesz, że się będą miały, tylko czekasz i to jest taki, wiesz, bo to jest tak szokującą prędkością, się mijają i ty to czujesz, bo tak, jest takie sprężenie, takie pum! No, to też robiło wrażenie. No i ja mam jeszcze dużo wspomnień, ale nie będę, bo zaraz zrobimy drugiego vloga na ten temat. Padok jest jeszcze w Chinach super fajny. W sensie jest super fajny, jest bardzo ciekawy, jest bardzo, bardzo szeroki i są te dwie wieże takie wielkie, srebrne, jak w tym niemalże. Tu oko Saurona, tutaj ten. oko tego drugiego.
To jeszcze jest coś, co jest, czy jest coś, co się enigmatycznie nazywa Powrót do domu w 2010 roku. To mnie zaciekawiło.
To już chciałem przełożyć do kolejnego, bo to jest dłuższa powieść. Ale
aha, no dobrze, to zostańcie z nami na następny rok.
Tak, to walał wulkan w Islandii. To się tak chyba nazywa. Okay. Bo chyba dobrze zapamiętam, jak się
tak, tak,
wymawiała.
Tak, tak, bardzo dobrze. Wymowa.
Jak, w zasadzie jakbyś miał korzenie islandzkie, to zabrzmiało tak.
No to może w przyszłym roku, bo to była całkiem wspaniała podróż, ale kojarzy mi się zawsze z tym wątkiem, z co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli golę się, jem śniadanie, idę spać, w sensie mleko ma na się przetransport. Na tej zasadzie, że tak jak miałem wrócić z Swissem, z samolotem, już być w domu w poniedziałek wieczorem, tak byłem w środę nad ranem po trzech lotach z samolotem. Trzech lotach? Tak, trzech. Bo najpierw do Bangkoku, potem do Kijowa, a potem do Lwowa samolotem, a potem pociągiem z Lwowa do Krakowa i z Krakowa i wsiadłem do pociągu do Warszawy i w środę przed południem byłem już w domu.
Jak w środę przed południem?
No w środę, tak. To było w środę, tak.
Tak?
No bo
o,
tak,
kurde.
Bo w poniedziałek w nocy wyleciałem z
Szanghaju.
A,
dobra, no tak, tak.
Tak, tak, tak,
tak,
tak, tak. Zamiast w poniedziałek dobrze, rano. No ale to dłuższa historia.
O torze?
Czy jeszcze o torze właśnie, tak.
Ale się zgadzam. No dobrze. Tor Hermana Tilke. Shang to jest jakby, ma odzorować z góry, jak się patrzy na kształt tego toru, ten, nie wiem, znak chiński, który oznacza coś w stylu ponad. No bo miał być takim torem po prostu, który wszystkich olśni, faktycznie ten padok jest monumentalny. I stąd się biorą najbardziej charakterystyczne zakręty, szczególnie ten pierwszy, który się ciągle zawija. W prawo, w prawo, w prawo, w prawo, nawrót, już za nawrotem, jeszcze prawie wjeżdża do środka. To jest miejsce, mi najbardziej zapadło w pamięci ze względu na legendę torpedy, tak? Czyli ten słynny przypadek, kiedy Sebastian Vettel ma wielkie pretensje do Daniła Kwiata, że go zaatakował i wyprzedził po wewnętrznej w tym zakręcie i że ty nadjeżdżasz jak torpeda, to było naprawdę żenujące. Ale pokazał też żenujące po prostu, jak fatalnym kierowcą był Sebastian Vettel, dlatego że prawilnie po wewnętrznej, trzymając się, Daniel Kwiat wjechał tam, gdzie było miejsce. Vettel chciał tam dociąć, bo Raikkonen, który wjechał za szeroko, wracał na tor i go zepchnął w tamtą stronę i potem Vettel po wyścigu wychodzi i krzyczy na Kwiata, co było absolutnie wstrętne, żenujące, taki wyszedł mistrzunio i jedzie po Kwiacie. Ja wiem, że Kwiat nie był jakimś
najczęstszym
kierowcą
świata. Like a torpedo.
Tak, tak. You coming like a torpedo. Ale dobrze mu Kwiat wtedy odpowiedział, że mówi if I go, then you crash. A Kwiat, then don't go. So don't go. I się śmieje. Bardzo, bardzo dobrze powiedział. W każdym razie ten legenda torpedy się tam broniła. Ten, naprawdę tego typu zakręty, one są bardzo nietypowe. One naprawdę sprawiają, że przednie opony dostają mocno w kość i one dają nadzieję, że tym razem to Red Bull będzie miał na nich problemy. A Ferrari będzie szło lepiej. Bo wtedy torpedo jechał tym Red Bullem, a Vettel, druga torpeda, jechał Ferrari, teraz być może się zamienią, no to mamy nadzieję. No i mamy tam jeszcze dużo prostych, mamy taką środkową sekcję, która jest bardziej aerodynamiczna, no i potem mamy znowu takie odwinięcie na tą najdłuższą prostą, która jest w pewnym sensie odwróceniem tego pierwszego zakrętu. Bardzo takim interesującym i prawie 1,2 km długiej prostej do nawrotu. Znowu takie miejsce tam, gdzie się naprawdę bardzo dobrze atakuje. Bardzo charakterystyczny ostatni zakręt, bardzo, bardzo szybki, bo tam jest po prostu w Chinach jest bardzo szeroko, można różne linie toru obierać. Nawet współczesne bolidy, które są strasznie duże, w Chinach będą wyglądały na małe. To jest też zaleta tego toru. Więc tam będą problemy pewnie z limitami toru, szczególnie tak jak teraz pilnują, że jak ktoś za szeroko wyjedzie, to będą mu zabierali. No i tor, który żre opony, co jest bardzo ważne. Znowu nadzieja, że nie Red Bull wygra i że to będą przednie opony. I może być bardzo wyboisty. Dlatego, że tor jest osadzony na bagnach Szanghaju i to jest miejscem, w którym jest mikroklimat. Tam w zasadzie może nie ciągle pada, ale często pada i często jest szaro, też taki depresyjnie. Czasami jest oczywiście piękne słońce, ale co do zasady większość dni jest taka mętna. Jest podmokły teren, bo często pada, więc oni tam w słupy czasami, z tego co czytałem, niektóre to miały po 200 metrów, zatapiali słupy betonowe, żeby ustabilizować grunt, żeby posadzić ten tor.
200 metrów?
Tak, niektóre mniej, ale w niektórych miejscach. Natomiast to nie do końca działa, dlatego że mimo tego po prostu wychodzą wyboje. I pytanie wielkie brzmi, po pierwsze, jak bardzo śliski będzie tor po przyjeździe? Są teorie, że bardzo będzie śliski. I druga rzecz, jak będzie wyboisty?
Będzie takie brrr, jak łóżko wodne, że będą jechały bolidy i będzie takie brrr. No dobrze, no to nasze typy na Grand Prix Chin, pierwsze od 2019 roku, ja zacznę. Max Verstappen, Fernando Alonso, Carlos Sainz. Proszę bardzo, Aldo, na teraz.
Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz.
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen.
Zobaczymy, zobaczymy, kto się zna na Formule 1, a kto powinien przestać o niej mówić. No dobrze, chciałbym, żebyśmy jeszcze bardzo szybciutko omówili temat kalendarza na 2025 rok. Najważniejsze zmiany i najważniejsze kontrowersje. Pani Aldona, przeprowadzi nas Pani przez nie?
A przeprowadzę i owszem, suchą stópką, gdyż zaczniemy w Australii. To jest tak naprawdę największa zmiana. Po raz pierwszy od 2019, a tak naprawdę 2020 roku, bo w 2020 już wszyscy byli w Australii na pierwszym weekendzie i już tam miała zaczynać Formuła 1, ale wybuchła pandemia. Wraca Australia jako wyścig inaugurujący sezon, a wynika to z Ramadanu. Ramadan namieszał w początku sezonu Formuły 1, bo w przyszłym roku zaczyna się 28 lutego, trwa do końca marca, a to oznacza, że w tym czasie ani Grand Prix Bahrainu, ani Grand Prix Arabii Saudyjskiej nie miałoby absolutnie żadnego sensu. W tym roku już były te dwa wyścigi przesunięte po to, żeby zdążyć przed Ramadanem i dlatego pierwsze dwa wyścigi sezonu odbywały się w sobotę, żeby się wyrobić. No ale nie było możliwe utrzymanie tej pozycji w kalendarzu na przyszły rok, w związku z tym Bahrain i Arabia Saudyjska w kwietniu. Jak już skończy się Ramadan, będzie można jeść i pić. A zaczynamy w Australii. Niby jest... potem ten kalendarz wygląda już bardzo podobnie. Cały czas największe kontrowersje wynikają z tego, że no niby już jesteśmy w Europie, a jednak skaczemy na jeden wyścig do Miami. Niby znowu wracamy do Europy na dłużej, ale skaczemy na jeden wyścig do Kanady. Natomiast potem jest już generalnie spokojnie. Trzy triple headers, w tym jeden na sam koniec, więc będziemy wymordowani na sam koniec sezonu. Sezon kończy się tradycyjnie w Abu Zabi, czyli zaczynamy 16 marca, kończymy 7 grudnia, tradycyjna przerwa wakacyjna w sierpniu. 24 wyścigi, proszę kupować kalendarze. Najlepiej na stronie Cezarego, bardzo ładne.
Ale na razie jeszcze tegoroczne, ale faktycznie
na razie jeszcze tegoroczne, już można.
Ale a propos, jeszcze będą wakacje 3 tygodnie w lipcu w ogóle. To jest fajne, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że teraz będzie Liberty poszło w tym kierunku, żeby jednak w miesiącach wakacyjnych robić mniej wyścigów.
Czyli się ewidentnie się gorzej oglądało.
No tak,
tak, tak, przecież to wyliczone. Jezu, oby tylko nie było tak, że na koniec sezonu już będzie znany mistrz świata na te trzy ostatnie wyścigi, bo nie dość, że będzie morderstwo wyścig po wyścigu, to jeszcze będzie wiadomo, że i tak już mistrza znamy. Trzymajmy za to kciuki. No dobrze, to został nam jeszcze Elmsy. Wyścig w Barcelonie, długodystansowy wyścig, w którym jechał Robert Kubica w Orlen Team. Kuriozalne sytuacje, o których może opowiecie, bo byliście na tym wyścigu, byliście na torze Katalunia. Ja już co prawda oglądałem na TikToku Czarka wypowiedź Roberta, ale nie oglądałem wyścigu i szczerze mówiąc wciąż nie wiem do końca, co tam się wydarzyło. W sensie brzmi to faktycznie mocno absurdalnie. Opowiecie, jak tam było?
Że tak westchnę ciężko na początek. Nie no, słuchajcie, zaczęło się dobrze. Od pierwszego miejsca w pierwszym treningu wyglądało, że to tempo jest. Potem się okazało, że w kwalifikacjach już tak optymistycznie nie było. 10. pozycja Luiego de Letraza. Wtedy no, była nadzieja, no bo jeden komplet opon de Letraz zużył, więc jakiejś nadziei upatrywano w tym, że ten dodatkowy opon, komplet świeżego ogumienia na wyścig będzie. Natomiast no, potem dwie rzeczy, które no, ten stint Roberta zakłóciły i potem ustawiły tak naprawdę cały wyścig. Po świetnym starcie, to trzeba podkreślić, Robert z 10 okrążenia awansował, z 10 pola awansował na 6 po pierwszym kółku. Jakby znakomite ściganie, natomiast no, potem był kontakt, więc trzeba było zjechać do boksu po...
To już określasz jak kontakt, bo tak, nagle na 2 sekundy wyłączyli zieloną flagę i wyłączyli w ogóle procedury zupełnie, błąd, ewidentny błąd sędziego wyścigu, więc Robert buta, a tu nagle zielona, a nagle znowu żółta i już się nie dohamował przed kierowcą z przodu i szkodził lewy ruch samochodu też.
No tak, bo na moment się pokazała ta zielona flaga w czasie, kiedy były żółte. No i potem pit stop, kompletnie źle wyliczony, wymierzony do tego pit stop, przed którym Robert musiał czekać w ogóle na wjazd do alei serwisowej na czerwonym świetle, Więc mnóstwo.
Nie, na wyjazd.
Boże, na wyjazd. Powiedziałam na wyjazd?
Tak, tak.
A, pardon. Musiał czekać na wyjazd, więc no, mnóstwo czasu straconego na starcie, już okrążenie straty na dzień dobry.
I to wszystko. W zasadzie na tym się skończyło. No ale przed nami łek. I druga runda Ferrari, tam gdzie dużo polskich kibiców, z którymi Aldona nie jedzie na ten wyścig, ale myślę, że z szczęściem nie uda mi się spotkać. Jedzie tam dużo moich patronów, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I no, wyścig, który jest wielką nadzieją Ferrari, co prawda pierwszą rundę zdominowało Porsche i to w sposób taki dość stanowczy, ale mamy z tym BOP, o którym mówiliśmy w łeku, i tutaj nagle korekty już przed drugim wyścigiem i Ferrari jest zespołem, który dostał 7 koni mocy, zdaje się, więcej. Ale tam moc to nie wszystko. Najważniejsze jest to, że zostało odchudzone o 34 kg balastu. I to akurat przypadkiem przed Imolą jakby... Fakt jest taki, że większość ekip miała jakieś korekty na lepsze, czyli zmniejszony balast, typu Alpine ma 28 kg mniejszy balast, a Isotta Frankity 27, Toyota 29 kg zdjęcia balastu. I plus 6 koni mechanicznych, natomiast, a będzie miało, bo Toyota ma 516 koni, Ferrari będzie miało 510, czyli Toyota będzie nawet mocniejsza. Natomiast no, należy przypuszczać, że to bardzo pomoże. Z tego, co zasłyszałem w Katarze, czyli podczas pierwszego wyścigu, zdjęcie tych 34 kg i dodanie tej mocy dałoby o sekundę szybsze okrążenie Ferrari, więc
no,
miejmy nadzieję, że to się bardziej wyrówna i że będzie walka.
Skoki narciarskie, jak tak dalej będzie, to zacznie to komentować po prostu, albo nie będę wymieniał kto, ale ten, kto sam komentował skoki. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Następny Codrive zastanie mnie już w Polsce, więc kto wie, nic nie obiecujemy, ale może uda się spotkać już we trójkę, może już dojdzie tym paczkomatem do mnie przesyłka. Teraz dla tych, którzy którzy słuchają już, ale jeszcze nie oglądali, ja będę to opisywał. Cezary i Aldona składają dłonie w międzynarodowym geście serca i ekran reaguje. Cezary teraz próbuje kciuk. Może masz za krzywy kciuk po prostu, wiesz, trzeba mieć prosty kciuk i wtedy... O nie, ale serduszka mu wychodzą. Serduszko poszło. Dziękuję Wam bardzo, ja też wysyłam i do usłyszenia.
Hej.
Thank you.
Thank you.